Temat naszego spotkania: olbrzymie obudź się, świeccy w kościele. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Witam serdecznie, panie prezesie, na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, witam ojca, pozdrawiam właśnie radio słuchaczy i cieszę się, że możemy w ten sposób jeszcze kontynuować to, co dzisiaj rozpoczęliśmy w telewizji Trwam.
Tak, nasze spotkanie w temacie olbrzymie obudź się, świeccy w kościele. W ocenach działalności laikatu używa się sformułowania śpiący olbrzym. Wielu teologów, duszpasterzy poszukuje metod pobudzenia śpiących świeckich do większego zaangażowania w życie Kościoła. Wspomnieliśmy o słowach Ojca Świętego Franciszka, który zachęca, zaprasza do tego, żeby zaangażować się, żeby zejść z tej kanapy, żeby uczynić coś właśnie w kierunku tego, aby ten olbrzym, którym są osoby świeckie, uaktywnił się w jak największym wymiarze. Z drugiej jednak strony trzeba przecież wspomnieć, ileż to inicjatyw jest podejmowanych przez osoby świeckie, przez ewangelizatorów, którzy czy to różnego rodzaju akcje podejmują, różnego rodzaju również i spotkania modlitewne, które właśnie biorą swój początek od osób świeckich. Widzimy zatem te dwie perspektywy, która przeważa. Panie prezesie, jaka jest kondycja katolików świeckich?
Kondycja katolików świeckich myślę, że jest dobra, tylko że właśnie w tej kondycji występują takie jedna tendencja, która czeka, żeby być poruszonym przez właśnie hierarchię kościelną do działalności apostolskiej. I to jest pozycja oczekiwania. Druga pozycja to jest taka pozycja, w której ludzie świeccy inspirują również osoby duchowne do pewnych działań. No i trzecia to jest taki, powiedziałbym, wspólny dialog, gdzie ta współpraca układa się, powiedzmy sobie, no wzorowo, tak, gdzie ludzie spotykają się i co jest bardzo istotne i ważne, oprócz tych spotkań mają to, co już w Radiu Maryja kiedyś mówiłem również to Litwam, że spotykając się, modląc się, nasza wiara i nasza modlitwa przerobiona jest na czyn i angażujemy się w dzieła apostolskie, które podejmujemy, tak jak my to często powtarzamy, że ojczyzną akcji katolickiej w tym przypadku jest parafia, tak ojczyzną każdego chrześcijanina, który jest ochrzczony, w miejscu zamieszkania jest jego parafia. Wzór oczywiście mamy apostolstwa podany bezpośrednio, ponieważ no, pierwszym apostołem tak naprawdę jest Chrystus, no bo Chrystus został posłany przez Ojca i on jest początkiem i źródłem tego apostolstwa. I co jest istotne, właśnie ten wzorzec nam to pokazuje, że tak jak Chrystus został posłany, zostawił te wszystkie niebieskie bogactwa, prawda, stał się człowiekiem. Oczywiście tajemnicy wcielenia i tajemnicy odkupienia nie możemy od siebie oddzielać, ale właśnie to jest pokazanie, jak dziś ma wyglądać angażowanie się laikatu. Ten dialog, podobny do dialogu wewnątrz Trójcy Świętej, to posłanie, być świadomym tego, że jestem posłany nie w imieniu jakimś własnym, ale w imieniu Kościoła, po to, żeby wyszukiwać tych, którzy zginęli czy poginęli z domu Izraela, że ten Kościół bardziej dynamiczny, taki inspirowany wspólnym dialogiem, w którym trzeba też uważać wewnątrz, żeby nie było takich tendencji, które próbują poróżnić, prawda, czy na margines życia kościelnego wyrugować hierarchię bądź też laikat.
W Kościele najwięcej jest ludzi świeckich, którzy cały czas stanowią nieodkryty dla Kościoła potencjał. Świeccy mają ogromne kompetencje, nie tylko w wymiarze życia społecznego, politycznego czy kulturalnego, ale to przecież także doświadczenie wspólnot, doświadczenie nowych ruchów, co pokazuje, ile mogą wnieść do wspólnoty Kościoła.
Tak, ale właśnie bardzo też jest istotne dzisiaj w tym przekazie, na który ma wpływ właśnie postmodernizm, neomarksizm, to odwoływanie się do emocji, czyli ten przekaz, o którym my mówimy, przekaz medialny Kościoła. I jeżeli mówimy o tym przekazie, to nie zawsze są to siły, które obiektywnie pokazują wizerunek Kościoła. I często z tych mediów społecznościowych, często z mediów ogólnie rzecz biorąc, ujmując je w taką nazwę, i tych papierowych, i tych telewizyjnych, i radiowych, płynie taki obraz Kościoła, takiego chłopca do bicia. Czyli można pozarzucać wiele, można w nich rzucić kamieniem, oni tego nie, oni nie będą podejmowali żadnej reakcji. Właśnie próbuje się wizerunek Kościoła takiego słabeusza, takie, przepraszam za określenie, takie popychadło, które może każdy, kto będzie chciał się wyżyć, wrzucić tam swój kamyczek do ogródka. I w związku z tym niewiele osób chciałoby się z takim słabeuszem utożsamić. Nie, ponadto okradać tą większość Kościoła, ludzi świeckich,
Panie doktorze, za moment powrócimy do rozmowy. Tak? Na chwileczkę przeprosimy radiosłuchaczy i już za chwilę ponowimy nasze połączenie. Jest 1:38 na zegarach na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych w temacie olbrzymie obudź się świeccy w Kościele. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes sekcji katolickiej archidiecezji częstochowskiej. Panie doktorze, prosimy.
Tak, i te słowa, które ojciec teraz wypowiedział, naprowadziły mnie na jeszcze jedną kwestię, ponieważ jeżeli mówimy o obudzeniu olbrzyma, czyli tego śpiącego laikatu w Kościele, to jeszcze ważne jest to, ja porównałbym to właśnie do tej wypowiedzi papieskiej, kto nas budzi, czyli kto nas inspiruje do tego, żebyśmy działali. Mówiliśmy wcześniej o tym, że laikat również jest budzony za naszą granicą, za Odrą, prawda? I jest budzony w ten sposób, że przyjmuje to całe przesłanie postmodernistyczne, neomarksistowskie, zgadza się na te małżeństwa, prawda, jednopłciowe. Natomiast my musimy wiedzieć jedno, że Kościół jako instytucja boskoludzka, no to co już mówiłem wcześniej, nie jest instytucją demokratyczną, tylko instytucją, która jest z ustanowienia Bożego, jest w pewien sposób uporządkowana. I dlatego dla nas ludzi świeckich bardzo istotną kwestią jest to, żeby w tym przekazie, który płynie do nas, te wypowiedzi pasterzy Kościoła, już nie chodzi o to, żeby one były czytelne, ale żeby one umiały w tym gąszczu dezinformacji do nas dotrzeć, bo to jak zmienia się, jak robi się fake news z wypowiedzi Ojca Świętego, to jak powiedzmy sobie żongluje się pojęciami, którym i listami, treścią przesłania na przykład biskupów, chociażby w sprawie szczepionek, to wprowadza taką pewną dezinformację i wtedy już nie płynie taka, powiedzmy sobie, jakaś piękna symfonia, tylko robi się taka kakofonia i każdy zaczyna grać na swój sposób. Więc chodzi o to, że my jako ludzie świeccy, uczestnicząc w apostolstwie, musimy odkryć jedną kluczową prawdę, o której powiedział nam Sobór Watykański II, że my właśnie w tym świecie, który po prostu rozprasza nas totalnie od spraw bożych, musimy usłyszeć Boży głos, Boże wezwanie. I oczywiście no, my możemy słyszeć ten głos, ale odnajdywać własne charyzmaty, własne grupy wewnątrz Kościoła, prawda, żeby pogłębiać swoją formację duchową, intelektualną, ale musimy to zacząć weryfikować. I właśnie wtedy szukamy kogoś, kto jest fachowcem, prawda, od tej dziedziny. Jeżeli mamy problem ze wzrokiem, idziemy do okulisty, a w tym wypadku szukamy naprawdę dzielnego duszpasterza, który będzie potrafił poprowadzić i osobę, i oczywiście wspólnotę w danym charyzmacie. I to jest już domena pasterzy. I znów ta piękna forma, jaką jest dialog, nawiązuje się między wiernymi świeckimi, a właśnie hierarchicznym urzędem kościoła.
Panie doktorze, to miejsce świeckich w kościele chcielibyśmy określić, ponieważ to miejsce też z pewnością ewoluuje na przestrzeni wieków. Jest jakże wiele tych obszarów, w których obecność, zaangażowanie katolików świeckich powinna być rozwijana. Jakie dzisiaj jest miejsce katolików świeckich w kościele?
No właśnie, jeśli mówimy o kościele, to jest taka sytuacja, że proszę zwrócić uwagę, że na samym początku chrześcijanie w ogóle nie odróżniali się niczym w kwestii wyglądów. Pięknie to mamy w starożytnych pismach pisarzy wczesnochrześcijańskich potwierdzone. Ale kiedy wyłaniają się już ten podział zasadniczo na świeckich i osoby duchowne, później dołączają zakonnicy i w zasadzie można by powiedzieć, że to wahadło tego akcentu ludzi przynależących do kościoła było bardzo długo po stronie hierarchii kościelnej. I kiedy ta sytuacja, ten nie tyle model kościoła, ale taka koncepcja zaczęła się zmieniać, czyli znów akcent położono na wiernych świeckich, prawda, którzy oczywiście stanowią tę większość ludzi w kościele, ale to, co ojciec powiedział, to apostolstwo, które musi być realizowane w kościele, ono musi odzwierciedlać właśnie to życie trynitarne Pana Boga, czyli fundamentem tej relacji jest dialog. Bóg Ojciec, który troszczy się o swojego Syna, i owocem tej troski jest oczywiście Duch Święty. I właśnie ten obraz należy przenieść na te relacje, które są wewnątrz wspólnoty. Dobry proboszcz wie o tym, że ruchy autentycznie działające w kościele są w stanie pomóc jemu, ale również jemu jako przedstawicielowi kościoła. Ale przede wszystkim nie wolno też zawężać tej działalności tylko do tego wymiaru parafialnego, ponieważ patrząc na kwestie przemieszczania się ludzi, prawda, patrząc na sytuację, kiedy nasi katolicy podróżują po świecie i spotykają się z ludźmi, którzy są przedstawicielami innych religii, którzy są przedstawicielami na przykład neomarksistów czy ateistów, to ta ich wiara przeżywa wielką próbę. I istotą rzeczy dzisiaj jest to, żeby dobrze przygotować laika w kościele, który będzie dobrze rozumiał swoją tożsamość. I to jest właśnie bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby człowiek świecki w kościele nie naśladował osób duchownych, osób zakonnych, żeby odkrył swój potencjał, swój charyzmat, taki jak wspomina o tym Sobór Watykański II w dokumentach poświęconych ludziom świeckim.
Kiedyś komunistyczna systemowa ateizacja była takim głównym źródłem osłabienia wiary, a jakie są główne przyczyny odchodzenia od Pana Boga dzisiaj osób świeckich? Dlaczego narody niegdyś chrześcijańskie, narody, które wysyłały niegdyś katolików, księży, misjonarzy do najróżniejszych zakątków świata, dziś poganiają?
Właśnie, tu jest taka ciekawa kwestia, na którą ojciec zwrócił uwagę, bo nie zakładamy i nie można zakładać w tym momencie takiego, w mojej opinii, scenariusza, że te narody sobie odchodzą, bo coś nagle się wydarzyło. Nie. Ten scenariusz był tkany, tak jak nasze babcie robiły sweterki na drutach, to było wszystko starannie przygotowane. Od czasów rewolucji francuskiej, kiedy pozbawiono Kościół oddziaływania na właśnie tą sferę publiczną, społeczną. Później mamy ustawodawstwa, które wręcz godziły, czy we Włoszech, czy w Europie, w innych krajach, również w Kościół rzymskokatolicki. To demaskowanie Piusa XI ideologii nazistowskiej, faszystowskiej i bezbożnego komunizmu. To było również z drugiej strony zemstą tych ludzi, tych systemów na kościele. I w końcu okazało się, że patrząc na tą rzeczywistość Francji, kościół został tam totalnie wyrugowany. To ustawodawstwo, które tam się wprowadza względem, prawda, tej oszalałej laicyzacji, tej, która nie ma miejsca dla religii w sferze publicznej, no przegoniło ten Kościół, ustawiło go do kąta. On może zabierać głos, ale to jest głos, który nie jest słyszalny w społeczeństwie i to jest wielki dramat. A we współczesnym czasie to widzimy bardzo wyraźnie, że zaplanowano taką masową ateizację na płaszczyźnie już nie tylko, powiedzmy sobie, jakiejś jednostkowej państwa, prawda? Altiero Spinelli, który przygotował manifest Ventotene. I te wszystkie rzeczy, kiedy my mówimy na przykład o chrześcijańskich korzeniach Europy, to na przykład to nam ta lewa strona sceny politycznej mówi właśnie o tych lewicowych korzeniach, czyli tworzy się również systemy prawne, promuje się na przykład różnego rodzaju mniejszości, w myśl Antonio Gramsciego tworzy się ten marsz przez instytucje, którego zadaniem jest nawet zachować te same szyldy, te same nazwy instytucji, ale zmienić ich moralność, mentalność, zasady od środka. I czyni się to w taki sposób, że dociera się przez to, co dzisiaj jest takie szybkie. O ile reformacja Lutrowi udała się, ponieważ również trafiła na okres, prawda, wynalazku Gutenberga, o tyle dzisiaj te media społecznościowe to w tempie błyskawicznym niosą newsy, fake newsy i inne informacje i dezinformacje. I człowiek, żyjąc w tym świecie, który neguje rozum, neguje wartości chrześcijańskie, i Kościół stanowi ten ostatni filar walki z cywilizacją. I widać to na tle Europy, bo mówią to również osoby wierzące i niewierzące, że tutaj ta Polska ma jednak jakąś rolę do odegrania, ponieważ jest stabilnym monolitem. Jest krajem, który jest zbudowany na wartościach katolickich, chrześcijańskich. To, o czym mówił kardynał Stefan Wyszyński, że jeżeli przyjdą, prawda, burzyć Kościół, to niszczyć, przepraszam, Polskę, kraj, to zaczną to właśnie od Kościoła. I dzisiaj pod pewnymi szyldami tolerancji narzuca się tak naprawdę tolerancję represywną, czyli taką, która nie toleruje wszystkiego, co jest związane z cywilizacją zachodnią, a Kościół jest ostatnią ostoją właśnie obrony tej kultury, tej cywilizacji. I wtedy, kiedy hierarchia kościelna zabiera głos właśnie w tej sprawie kultury, gdzieś tam jest taki nieraz wąski styk z kwestią spraw społecznych, to mówi się o tym, że Kościół miesza się w politykę. Ale proszę zwrócić uwagę, że znów, mówiąc słowo Kościół, te media zawężają ten odcinek właśnie do hierarchii kościelnej. A z drugiej strony, jeżeli Kościół jest uczestnikiem życia społecznego, to dlaczego ma nie mówić o kwestiach związanych również z polityką, ale oczywiście w rozsądny sposób, a nie ulegając tej dyktaturze, jak mówił ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Ratzinger, dyktaturze relatywizmu, która nie uznaje nic poza własnymi zachciankami. I właśnie te zachcianki, te wszystkie tezy, ta antymoralność chrześcijańska jest pięknie sączona w różnego typu nie tyle środkach społecznego przekazu, ale na przykład w filmach, tym wytworze masowej kultury, koncertach na przykład niektórych muzyków, którzy wręcz drwią z chrześcijaństwa, jak chociażby wspomniany Adam Darski, czy też już muzycy o takim standardzie światowym, jak na przykład Madonna, tak? I ten młody człowiek tym się inspiruje, bo ta rewolucja kulturowa, której my musimy postawić blokadę, czyli zrozumieć to, co się dzieje w społeczeństwie, ponieważ o ile seniorzy są osobami naprawdę wierzącymi, to o tyle walka toczy się tutaj o tą duszę narodu, która mają stanowić, czyli o młodych ludzi. Tutaj toczy się to wydarzenie, ponieważ oni są też, jak mówił święty Jan Paweł II, no, przyszłością Kościoła.
Pan prezes wspomina między innymi o Lutrze, o tej rzeczywistości, która dokonała się za naszą zachodnią granicą. I teraz spójrzmy, jak to interpretować, panie prezesie, wbrew nauczaniu Kościoła katolickiego i stanowisku Watykanu. Grupa niemieckich księży zorganizowała akcję błogosławienia par osób tej samej płci. Ich działania poparło kilku księży biskupów. Akcję, którą nazwano Miłość Zwycięża, ta akcja jest odpowiedzią na jednoznaczne stanowisko Stolicy Apostolskiej, która w połowie marca przypomniała przedstawicielom niemieckiego kościoła, że nie mają władzy do błogosławienia osób tej samej płci. W dokumencie podkreślono, że Bóg błogosławi grzesznych ludzi, ale nie grzech.
Tak, to są, tutaj mamy też do czynienia z taką, powiedzmy sobie, może to będzie taki stereotyp, którym się posłużę, ale Niemcy to są jednak pewnie są pewnymi perfekcjonistami. Mówimy o niemieckich produktach, mówimy o niemieckich, prawda, nieraz treściach jakiegoś przekazu, filozofii, ale właśnie tutaj jest jedna zasadnicza kwestia. Pan Jezus powierzył Kościołowi depozyt wiary. On dał to jako skarb, którego mają strzec pierwszorzędnie ci, którzy mają klucze do tego skarbu. Papież, kardynałowie, biskupi. My wierni możemy nieść ten depozyt, ale bezpośrednimi depozytariuszami nie jesteśmy. I teraz, jeżeli ktoś mówi, że przez 2000 lat było tak, jak chciał Chrystus i nagle za Odrą znajduje się 4, 5 czy nawet więcej biskupów i wielu duchownych, którzy nauczają wbrew Kościołowi, to zwróćmy uwagę, że właśnie no, idzie to w takim kierunku wyłamania się z tej jedności wiary. Czy to jest schizma, czy to jest herezja, to już musieliby określić po prostu znawcy tejże tematyki. Natomiast jednoznacznie Rzym przemówił, dobrze biskup wie, prawda, co przyrzekał i w momencie święceń episkopatu, kiedy został, prawda, wyświęcony i nie może ulec duchowi czasu. To duch czasu musi uklęknąć, ulec przed Ewangelią, prawda? Natomiast tutaj mamy dokładnie do czynienia z tym, o czym opisał kiedyś kardynał Stefan Wyszyński, że każda próba chrzczenia i bratania się z marksizmem kończy się przeważnie tym, że ci wyznawcy chrześcijaństwa nawracają się, ale właśnie na marksizm. Więc tam te struktury, miałem okazję być w 2018 roku razem z grupą, taką delegacją z Akcji Katolickiej właśnie na Katoliken, tak, i mogłem zobaczyć też ten kościół właśnie z bliska, jak gdyby przygotowania na to, co dzisiaj jest już, powiedzmy sobie, owocem. Więc nie Ewangelia zmienia rzeczywistość, tylko neomarksizm zmienia rzeczywistość kościelną. I to jest taki wielki dramat, ale wiemy też, że był tam list wiernych świeckich i stanęli też niektórzy z biskupów jednak po tej stronie właściwego rozumienia depozytu wiary. Natomiast no, jest kluczowe pytanie. Uważam, że to jest problem wielkiej wiary, tak? Można być bogatym kościołem materialnie, ale można być po prostu na etapie właśnie tego biblijnego kolosa na glinianych nogach.
Jesteśmy świadkami obecnie w Polsce ogromnego ataku na autorytet. Jakikolwiek autorytet dzisiaj się deprecjonuje. Te autorytety, które stanowiły pewnego rodzaju podstawę, fundament. Również to dotyczy autorytetu kapłana, osoby duchownej. Również to dotyczy Kościoła. Widzimy, jak to później się przekłada. I niszczenie tego autorytetu, następnie pewnego rodzaju próby obrzydzania, wiązania z jakimiś takimi negatywnymi skojarzeniami. Następnie dochodzi do profanacji, zwłaszcza w tym przodują pewnego rodzaju środowiska. A następnie kończy się to przemocą fizyczną, wymierzoną właśnie między innymi w kapłanów. W kapłanów, a po kapłanach przyjdzie kolej na kogo, panie prezesie?
No właśnie, tutaj jest ten drugi problem, ponieważ jako ludzie świeccy, ludzie Kościoła, jeszcze raz, nikt z nas, oczywiście zarówno jak duchowni, jak i świeccy, nie będzie bronił grzechu. Grzech, potępiamy sam grzech, samą istotę grzechu. I teraz, jeżeli to nawiążę do tego, co powiedziałem wcześniej, jeżeli będziemy w Kościele takimi chłopcami do bicia, którzy tylko będą nadstawiać policzek, to będzie to wielki dramat. Przede wszystkim trzeba zacząć się organizować. Proszę zwrócić uwagę, że to, co powiadał osoba, której nazwisko no raczej nie będę chciał wymieniać, bo to nazista na antenie Radia Maryja, ale który powiedział bardzo wyraźnie, że kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą, oczywiście ubraną w pewne szaty. I jeżeli będziemy mówić, że Kościół jest tylko utożsamiany z pedofilią, że księża to są tylko i wyłącznie krwiopijcy, to proszę zwrócić, którzy chcą wykorzystać, prawda, człowieka, dosłownie wycisnąć jak cytrynę z pieniędzy, ograbić to, co mówią na temat media, na temat ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, to, co mówi się na temat polskich biskupów, musi i powinno spotkać się z reakcją nas, ludzi świeckich. Ja zawsze powtarzam to w takich ostrych dyskusjach, bo w nich też uczestniczę. Jeżeli padają takie właśnie sytuacje, okoliczności, mówię, proszę bardzo, złóż podanie pismo do prokuratury, ale licz się z jedną konsekwencją. Jeżeli obrazisz człowieka, to pamiętaj, że są na to również pewne możliwości prawne, że musisz bazować na właściwej wiedzy, a tutaj tworzy się taką pewną dezinformację, liczy się na to, że Kościół nie podejmie żadnych działań, że skończy się działanie nas wszystkich w Kościele, bo to dotyczy, jeżeli będzie się szkalować biskupów, to dotyczy również mnie, bo to jest biskup jest kimś oczywiście bardzo ważnym w Kościele, on jest fundamentem tego Kościoła. I teraz, jeżeli będziemy tylko modlić się, przepraszać, to naprawdę będzie ta sytuacja się bardziej jeszcze pogłębiać, ponieważ nie wszystkim osobom, które będą w ten sposób traktowane, ta modlitwa jest, nie powiem, że nie jest skuteczna, ale samą modlitwą ten człowiek się nie obroni. Jesteśmy katolikami, więc oprócz modlitwy trzeba podejmować jakieś działania. Żydzi mają swoją ligę przeciwko zniesławieniu. Uważam, że chyba nadszedł ten czas, żeby zorganizować się jako katolicy, nie pozwolić drwić z naszych świętości, nie pozwolić drwić z prezbiterów, z biskupów i trzeba jawno się sprzeciwić. Ale jeżeli nie ma takiego sprzeciwu, to te uderzenia idą coraz dalej i coraz głębiej. Bardzo rzadko to robię, ale jeżeli pozwalam sobie na przeczytanie komentarzy, na przykład po śmierci któregoś z duchownych, to ojcze, żenujące są te komentarze. Tak, te środki społecznego przekazu kształtują umysłowość człowieka, żeby ksiądz z natury był to, co opracowali właśnie marksiści, wrogiem ludu, wrogiem narodu. On musi być postawiony w stan oskarżenia. My rozumiemy, że kapłan i kościół jest również znakiem sprzeciwu, ale przede wszystkim jako człowiek ma swoją godność. I dotąd, dopóki nawet tworzy się różnego rodzaju teorie, człowiek pozostaje osobą niewinną. Nawet jeżeli księdzu odbiera się godność, proszę zwrócić uwagę, że na procesie norymberskim naziści mieli swoich adwokatów. Z tytułu tego, że byli ludźmi, zachowywali się podle, ale każdy z nich miał możliwość adwokata. Dotąd, dopóki nie udowodniono mu winy przestępstwa. A tutaj z góry zakłada się, że jeżeli jest ksiądz, to musi być podejrzany. I musi być nie tylko głos sprzeciwu, jakiś komunikat, tylko musi być działanie. I wtedy to się zrobi, kiedy usiądziemy do stołu, proboszcz nam powie, w czym jest rzecz, jak go się obraża, prawda? I musimy się organizować oddolnie, bo jeszcze raz, jesteśmy katolikami i proszę zwrócić uwagę, że w Biblii czy w nauczaniu katechizmu jest mowa o uczynkach, o czynach, prawda? Pan Bóg nie będzie ważył naszych modlitw, czyśmy odmówili, nie wiem, 500 litanii, tylko czyśmy stanęli w godność, w walce o godność człowieka, któremu tę godność zabrano.
I ta forma oczywiście stanięcia w tej obronie może być bardzo różna, bo tak jak są też różne nasze sytuacje życiowe, są osoby, których bronią będzie właśnie modlitwa, ponieważ dajmy na to stan zdrowia czy inne okoliczności nie pozwalają, ale są inni, którzy mają różnego rodzaju też i możliwości, i talenty, i zdolności, i trzeba nam z tego korzystać również właśnie w tym aspekcie. Temat naszego spotkania: olbrzymie obudź się, świeccy w Kościele. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes sekcji katolickiej archidiecezji częstochowskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wprowadzenie w dzisiejszy temat i zapraszam do współtworzenia. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej: 56 655 23 55, z Polski Południowej: 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach biła godzina 22. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować nasze dzisiejsze rozmowy wraz z udziałem drogich radiosłuchaczy. Tymczasem utwór Tobie Boże Jedyny, utwór w wykonaniu Gangu Marcela.
W Tobie nasze wszystkie nadzieje, w Tobie nasza droga i cel, w Tobie nasze życie i prawda, która trwa, która życiu nadaje sens. Z Tobą świat budować pragniemy, z Tobą naszych dni ciężar nieść, z Tobą nawet drogą niełatwą chcemy iść, aby życiem oddać Ci cześć. Tobie nasze myśli i słowa, Tobie i pragnienia i sny, Tobie naszą wolność w niewolę chcemy dać, bo dla Ciebie pragniemy. Stworzyłeś świat, Ty rzekłeś, światło ma się stać. To Ty oplotłeś niebo siecią gwiazd. To Ty stworzyłeś nas, by swej dobroci wyraz dać, by miłości hymn rozbrzmiewał wiecznie w nas. Tobie nasz codzienny wysiłek, Tobie naszą pracę i trud, Tobie dni zmęczone i noce te bez snu dziś składamy u Twoich stóp. Tobie nasze wszelkie zmartwienia, Tobie i cierpienia i łzy, Tobie siwe włosy i trud podeszłych lat złożyć chcemy w ofierze dziś. To Ty, by zbawić świat, człowiekiem stałeś się jak my. To Ty swym życiem przykład dałeś nam. To Ty wskazałeś nam drogę, po której mamy iść, aby trafić do królestwa Twego brat. Tobie wszystkie nasze rodziny, Tobie nasze miasta i wsie, Tobie, Tobie Boże jedyny, oddajemy w opiekę się, oddajemy w opiekę się.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, a temat naszego spotkania to olbrzymie obudź się świeccy w kościele. Halo, bardzo proszę.
Halo, dzień dobry wieczór. Mówi z Krakowa Janina Skowrońska, członek Akcji Katolickiej.
Dobry wieczór.
Na naszym terenie dosyć intensywnie działają następujące instytucje w cudzysłowie. Zielonoświątkowcy, Adwentyści Dnia Siódmego i oprócz tego kilkadziesiąt metrów od kościoła naszego jest punkt świetnie działającej jogi. Nie wszystkie sprawy ja przedstawiałam u nas na naszych spotkaniach Akcje Katolickie. No wszyscy wiemy i coś na ten temat, ale nie wiemy co robić. Więc ponieważ ja kiedyś się trochę zdenerwowałam, bo wracając o godzinie 20 do domu, zobaczyłam, że w skrzynce przy wyjściu jest duży pakiet upchanych materiałów. Patrzę, no zieloną, przepraszam, adwentyści dnia siódmego. To poszłam do drugiej, trzeciej, czwartej klatki, to samo. No są duże trzy bloki dziewięciopiętrowe. We wszystkich było to włożone. A w trzecim bloku już połowa była zabrana. Kogoś to interesowało. Pokazałam to u nas w kościele i na zebraniu i zaniosłam do kurii metropolitalnej z prośbą o jakąś reakcję. Reakcja jest żadna. Mówiłam na temat jogi, ponieważ no przykre to bardzo, ale to wygląda, że jednak wiele osób potrafi jakoś zająć się tą sprawą, to znaczy przestają ćwiczą jogę. No i Instytut księdza Piotra Skargi wydaje swoje takie małe wydawnictwa i tam kiedyś siostra Michaelina świetnie napisała na temat jogi, bardzo przystępnie, bardzo prawidłowo. No i wydaje mi się, że takie materiały powinny być szeroko znane i rozszerzane przez Kościół. I teraz jeszcze taka uwaga, jak to
pani Janino, pani Janino, tylko zanim jeszcze, to jest właśnie to, czego nie chcemy do końca robić. Czyli mówić, to powinien robić Kościół. No właśnie tematem naszego dzisiejszego spotkania jest troszeczkę inne ujęcie. Nie tyle, co powinien ktoś robić. Bo to, co powinien ktoś robić, to my jesteśmy mistrzami w tym, żeby mówić, co powinien ktoś robić. Że ktoś powinien to robić, to powinieneś robić, to tego nie powinieneś robić. To nam świetnie wychodzi. Tylko chodzi o coś zupełnie innego. O to, co ja powinienem robić. Co ja robię w tym zakresie, aby budzić się, aby obudzić tego olbrzyma, którym są świeccy w kościele. Zatem pani podała chociażby, prawda, ten przykład tego, co inne grupy czynią, to też proszę. No, każdy stara się w jakiś sposób tutaj działać. To też pewnego rodzaju myśl dla nas. A co ja mógłbym zrobić, aby tutaj stawać jako świadek swojej wiary? Zatem może od tej strony bardziej skupmy się na tym temacie. Panie prezesie, prosimy.
Powiem tak, że pozdrawiam przede wszystkim panią jako członka Akcji Katolickiej, ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie w tej rzeczywistości, w której żyjemy, oczywiście znamy stanowisko Kościoła w tej materii, prawda, dotyczącej jogi czy tych wspólnot, które wyrosły na gruncie reformacji. Można by tak to ująć bardzo w takim wielkim skrócie. I tutaj mamy takie działania, że w takim już społeczeństwie, które jest zróżnicowane, prawnie rzecz biorąc, mamy możliwość wyznawania własnych wartości. Czy to będzie sekta, czy to będzie wspólnota zielonoświątkowa, czy to będzie jakakolwiek inna wspólnota wyrosła z tego nurtu protestanckiego. No i teraz jest pytanie w duchu tym, jakim naucza dzisiaj Kościół katolicki. Oczywiście można wszędzie zanieść te materiały i powiedzieć, że my się na to nie godzimy, ale z drugiej strony uważam, że bardziej taką odpowiednią rzeczą, pani mówiła o książeczkach, tak? Jest informowanie na ten temat, mówienie, prawda, na tych na czym polega różnica zasadnicza, gdzie jest pełnia prawdy, jeżeli mówimy o Kościele, ponieważ wszyscy mówią, że Kościół został założony przez Chrystusa, zarówno zielonoświątkowcy, jak i luteranie, jak i kalwini, kwakrzy i ktokolwiek inny, ale Kościół jest jeden święty, powszechny i apostolski i pełnia w nim jest. I tutaj właśnie trzeba popatrzeć na to w ten sposób, żeby budzić świadomość laikatu. Bo my, jeżeli ze wszystkim pójdziemy, prawda, do księdza proboszcza, przyjdzie człowiek z Akcji Katolickiej, przyjdzie z żywego różańca, przyjdzie zwykły parafianin, przyjdzie ktoś, kto ma problemy z Kościołem i chciałby na przykład, nie mając możliwości, zostać ojcem chrzestnym, to ten proboszcz tak naprawdę będzie miał tylko i wyłącznie same problemy, prawda, do porozwiązywania. I budzenie świadomości w nas, ludziach świeckich, wykazywanie, gdzie leży ta różnica, dlaczego nie powinien katolik pewnych rzeczy robić, a w pewne powinien się angażować, na co powinien zwrócić uwagę na przykład w kontakcie z zielonoświątkowcami. To jest właśnie ta kwestia, że to trzeba dziś zaszczepiać. A kiedy to się zrobi? Wtedy, kiedy katolik będzie świadomy swojej własnej tożsamości, kiedy poczuje pewną odpowiedzialność, prawda, za Kościół, poczuje się jego żywą komórką bycia w Kościele, bo nawet dokumenty soborowe mówią na ten temat, że nad swoim zbawieniem można się zastanowić, jeżeli w Kościele pozostaje się ciałem, ale nie jest się po prostu sercem. I to jest ten ważny aspekt, że można mówić, można zanieść 50 dokumentów nawet do kurii i tego też może niewiele wyniknąć. To, co ojciec powiedział, co ja mogę zrobić i co może zrobić wspólnota, w której jestem, czyli w ramach formacji podjąć, żeby wykazać, jak wygląda wspólnota zielonoświątkowa, powiedzieć o tym, rozprowadzić jakieś materiały, opublikować to gdzieś, zacząć jakąś rozmowę w mediach społecznościowych na ten temat.
Halo, to chyba
taka
bardzo
rada, taka powiedzmy sobie spontaniczna i bezpośrednia. I to, co właśnie chciałem, ojcze, czy jeszcze mogę dalej pociągnąć ten
bardzo
wątek?
Proszę.
I to właśnie chciałem powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, że nawet w ciągu tych pytań telefonicznych, wcześniej nawet w telewizji trwam, uzmysłowiłem sobie taką jedną rzecz, która gdzieś tam zawsze jak taki program antywirusowy w komputerze tak z tyłu głowy gdzieś krąży, czy dzisiaj nie jest nam potrzebne to, żebyśmy znaleźli dobry, ale naprawdę dobry ośrodek i nie mówimy teraz o ośrodku, który będziemy kończyć z jakimiś dyplomami, ale dobre kursy przygotowujące ludzi świeckich do odpowiedzialności za życie społeczne, ekonomiczne, gospodarcze, za przestrzeganie przed, prawda, zaangażowaniem się w sekty, jaką duchowość trzeba, prawda, prowadzić, żeby być katolikiem i żeby nim nie przestać być. To jest bardzo istotne. Więc myślę, że tutaj jest ten problem, bo wtedy tak ożywi się Kościół, ludzie wrócą do tych wspólnot i poczuje proboszcz, że oni są mu po prostu potrzebni.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wracam do tego, co ojciec powiedział.
Bardzo serdecznie witam pana. Mam przyjemność.
Olek.
Przepraszam. I do tego, jak pan ma na imię?
Olek z Katowic.
Pan Olek, bardzo
proszę. I do tego, co ta pani powiedziała. No więc uważam, że ta pani ma wiele racji też, bo ludzie mówią tak, no proszę, nikt nie zwróci uwagę, to znaczy nie mówię kto, czy prowost, czy ten ksiądz, czy nikt ksiądz, ale nikt nie zwróci uwagę z ramienia Kościoła. Znaczy to, co pani mówi, co pan mówi, no to jest nieaktualne, nie zna się pan na rzeczy, nie? Bo gdyby tak było, to zaraz by się ktoś odezwał i poparł pana, że nie ma pan racji, czy pani racji. No więc takie jest myślenie. Poza tym tu propozycja padła, żeby w inny sposób tam rozwieszać, tłumaczyć. Nie wiem, w jaki sposób. Nikt nie chce czytać jakieś rzeczy. Mało kto czyta, powinien czytać czasopisma katolickie, wtedy by może, że tak powiem, zmądrzał. A takich odezw, czy jakichś to raczej, no nie wiem, ja jestem raczej negatywnie nastawiony, bo widzę po ludziach, jak to wygląda ta sprawa. No to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, panie Olku, pozdrawiamy. Panie prezesie, prosimy.
Powiem tak, że tutaj to jest ta kwestia, o której pan wspomniał, to jest, żeby też zrozumieć pewien aspekt, ponieważ oczywiście można czytać czasopisma katolickie jak najbardziej i do tego oczywiście zachęcam, tak, żeby poprzez te czasopisma się formować. Ale mamy drugą kwestię, że świat nam troszeczkę niestety przyspieszył. Nie dla każdego będzie dostępna wersja papierowa, bo młodzież przesiaduje w internecie. I a propos różnych aplikacji, na których działają ci młodzi ludzie, widzimy jedną rzecz, że właśnie Roger Scruton mówił o tym, że właśnie przez kulturę idzie taki sok żywicy z wiary i ożywia wszystko, daje siłę ducha. I właśnie nasza kultura jest zakorzeniona oczywiście w religii. I dzisiaj przycina się ten korzeń. I chce się jak najszybciej wyciąć, żeby ta wiedza nie dotarła do tego młodego człowieka. Osoba dorosła, która rzeczywiście jest świadoma tego, kim jest w Kościele, mówimy teraz w przypadku o ludziach świeckich, bo kapłan jest dla mnie oczywiste, że on wie, kim jest, i świecki, który odkrywa swoją tożsamość, to on wie, co powinno być właściwą praktyką, a co nie. Co może zatruć jego życie duchowe, a co tego, że tak powiem, zatrucia mu nie zagwarantuje. I w związku z tym właśnie patrząc na tę kwestię, to przesłanie tych sekt różnego typu nie jest skierowane przede wszystkim do ludzi, nie wiem, 60+, mówiąc, bo też seniorami się zajmujemy, to apostolstwo też takie świadczymy, ale właśnie dla ludzi młodych, wrażliwych. To jest ta przyszłość i każdy sobie zdaje sprawę z tego, że tutaj toczy się ta walka o to młode pokolenie. I w tym przekazie ten Kościół katolicki jest po prostu tak, przepraszam za to słowo, obrzydliwie pokazywany, żeby człowieka zniechęcić, żeby go zachęcić do apostazji, żeby go zachęcić do udziału w różnych inicjatywach, z których on sobie powybiera prawdy wiary, tak jak w supermarkecie. To, co mówiliśmy wcześniej, że biskupi czy księża w Niemczech wybierają sobie pewne prawdy wiary. To będziemy przestrzegać, ale małżeństwa nie będziemy uznawać. Zresztą to się wcześniej przy Humanevite zaczęło. Więc z góry wygląda to bardzo często tak, że te środowiska, które są otwarte, reagują pozytywnie na to, kiedy podamy, nie wiem, tasę katolicką, informację, powiedzą dziękuję. Ale dziś to społeczeństwo urabiane przez ten neomarksizm, marksizm kulturowy, ono jest nastawione wrogo do Kościoła. Sączy się tam notorycznie jad. Młodzi przebywają w internecie, mają zupełnie inny obraz Kościoła, niż nam się po prostu wydaje. Więc na co my musimy czekać? Na nic. My musimy podjąć ofensywę. To proszę zwrócić uwagę, że wielu ludzi świeckich jest ekspertami tutaj w dziedzinie internetu. To jest potencjał, który należałoby dobrze wykorzystać i dobrze zagospodarować, oczywiście publikując właściwe newsy.
Bardzo halo. Proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze i dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak, mówi Barbara Zdańska. Krótko, zapytaniem. To wszystko, co słyszymy, to jest jakby sprawa wtórna. Pierwotną sprawą jest odwieczna walka duchowa między dobrem a złem. Po naszej stronie mamy Pana Boga, niesamowitą oręż. Taką podstawą orężą jest niestety, albo stety właśnie, modlitwa różańcowa i Matka Boża, która wiemy, że zdeptała łeb węża, szatana. Ale właśnie, więc my jako katolicy musimy chwycić za tą podstawową oręż, dlatego że przeciwnik również ma, jest bardzo, też ma wzmocnienia potężne, tak, duchowe. I oni są dlatego, jeżeli my walczymy z nimi, to oni zawsze będą górą, ponieważ jeżeli człowiek sam zaczyna walczyć z przeciwnikiem, nie ma szans. Ale jeżeli walczymy nie sami z siebie, tylko walczymy mając podporę i siłę właśnie w wierze, a więc tym podstawowym orężem jest modlitwa różańcowa. Zresztą wszystkie objawienia mówią o tym Gierczwo, przez Fatima, że różaniec. Więc tą orężą jest dla nas Matka Boża różańcowa, różaniec. I jeżeli my się spleciemy razem właśnie w tej modlitwie głębokiej, co też Radio Maryja, właśnie dzięki Radio Maryja też się łączymy, ale tu są trzy części różańca codziennie, a Jan Paweł II dał 4, więc te 4 części różańca są najpotężniejszą w tej chwili bronią dla nas, tak? Jeżeli my zaczniemy od głębokiej modlitwy, nie narzekając na nikogo, to wtedy będziemy mieli światło Ewangelię i tym światłem Ewangelii zobaczymy i co mamy dalej czynić. Ponieważ że tak powiem, medialne siły są tak potężne, że młodzi ludzie po prostu są zawirowani. Więc tu trzeba zacząć, chyba tak się pytam właśnie, bo to jest akcja katolicka, zacząć od głębokiej, głębokiej modlitwy i musi być omodlony cały świat. W 4 częściach Różańca Świętego. Na razie są 3, ale czekamy na 4. część. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy Pani Barbarą. Jutro zresztą 13 maja. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. To objawienia, które trwały od maja do października. Podczas ostatniego ze spotkań z dziećmi Maria powiedziała przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzech. Panie prezesie, prosimy.
To już właśnie odniosę się do tego, co właśnie cały ojciec powiedział. Tak, to jest prawda. I proszę zwrócić uwagę również na ten fakt, że nawet mówimy teraz o wewnątrz, o kościele, gdzieś odnosimy takie wrażenie, jeżdżąc, bo każdy z nas przeważnie ma doświadczenie kościoła polskiego, w parafii, diecezji, jakiejś wspólnoty, ale dochodzimy do jednej wspólnej rzeczy, że na pewno wielu z nas powtarza to hasło, znane powszechnie nam bardzo dobrze, że zwycięstwo, jak przyjdzie, będzie to zwycięstwo, prawda, przez Maryję, dzięki Maryi. Ale z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że rzeczywiście to, co zgadzam się z Panią w 100%, wiara motywowana modlitwą, inspirowana modlitwą. Papież Pius XII mówił nam o działaniu i powiedział nam o jednej bardzo ważnej rzeczy, z której musimy sobie zdawać sprawę, że człowiek może popaść, człowiek wierzący może popaść w tak zwaną herezję czynu. Pracę dla pracy, bez modlitwy tak naprawdę, zdobywając innych dla Chrystusa, to my sami możemy wypaść z Bożej ręki. Taka jest rzeczywistość. Możemy się przyzwyczaić, mieć pewne schematy, pewne działania, ale taka jest rzeczywistość, że podstawą działań apostolstwa ludzi świeckich są nasze kolana, nasza modlitwa. Bez tego mamy to, co nazywa się tylko i wyłącznie herezją czynu. I w tej materii oczywiście jest jeszcze druga kwestia, że my musimy być w sprawach Boga, jesteśmy Jego emisariuszami, tam, gdzie Pan Bóg nas stawia i przeznacza. Proszę zwrócić uwagę, że pierwszorzędnie do modlitwy powołane są zakony kontemplacyjne. Prawda? Są zakony, które mają ten charyzmat. I my jako świeccy oczywiście uczymy się dużo też z tej duchowości, ale mając świętość i duchowość właściwą ludzi świeckich, mamy szukać spraw Bożych, zajmując się rzeczami świeckimi, jak mówi Sobór Watykański II. I rytm życia zakonnika wyznacza, prawda, wszystko jest podpięte pod modlitwę. W przypadku ludzi świeckich, na przykład zaangażowanych fizycznie, aktywnie w pracę, wygląda to troszkę inaczej. Jeżeli zwłaszcza ktoś może pracować dwuzmianowo, to burzy jego rytm życia, modlitwy, prawda? Ale ma nie wypaść z tej Bożej ręki. Różaniec jako ta forma jest chyba jedną już nie tylko z najbardziej odpowiednich i dobrych, ale wskazanych teologicznie przez wielu świętych za coś niesamowitego, przed świętych, przed samą Matkę Najświętszą, Maryję Pannę. I teraz, jeżeli mamy modlitwę, to druga kwestia. Jako katolicy przekujmy siłę tej modlitwy na czyn. I nie na zasadzie pospolitego ruszenia, pokażmy się raz, zaprotestujmy wspólnie modlitewnie czy jakimkolwiek inną formą, ale pobożną czynu, raz, drugi, nie, pokażmy, że jesteśmy w stanie stworzyć wspólnotę, bo dzisiaj nieprzyjaciel Kościoła, ten niewidzialny, prawda, o którym powiedział papież Paweł VI, że swąd szatana jest czuć w Kościele, że weszli jako pasterze, ale wyszli jako świeccy z tego kościoła, że rozbijali go też od wewnątrz. Nie chodzi tutaj o ocenę, tylko chodzi o jedną rzecz, że zawsze jakieś zgorszenie zostanie w kościele dla nas i to też trzeba omadlać. Natomiast trzeba pokazywać piękno kościoła i nie tylko ruszyć na zasadzie spotkajmy się, zablokujmy jakiś marsz, tylko jest modlitwa, stała formacja i stałe działanie. Modlitwa i czyn. Stara zasada benedyktyńska. Módl się i pracuj. I tej kolejności nie wolno zmienić, ale żeby dobrze pracować, trzeba mieć tą pracę apostolską dobrze przygotowaną.
Na zegarach 24 minuty po godzinie 22. A my trwamy podczas rozmów niedokończonych na temat olbrzymie obudź świeccy w Kościele. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Leszek. Ja mam takie pytanie. Dlaczego tyle chrześcijan w Polsce, Europie i na świecie głosuje na partie socjalistyczne i liberalne? Dziękuję, z Bogiem.
Pozdrawiamy, panie Leszku. Panie prezesie.
No właśnie, jak sprawa polityczna, to ojcze świeccy. Już się oczywiście weźmiemy do roboty. Kwestia jest jedna. Jest to... To nam pokazuje jedną rzecz, że wcześniej był telefon dotyczący modlitwy, prawda? Zgadza się. Przepraszam za to, co teraz powiem, ale ksiądz profesor Józef Tischner powiedział kiedyś, że pobożność jest dobra, ale nie zastąpi rozsądku. To znaczy, że możemy być ludźmi, którzy biorą czynny udział w Kościele, czyli być słuchaczami słowa, którzy wychodzą i będą żyli zupełnie inaczej. I teraz niestety siła i oferta tych, którzy kreują rzeczywistość, o której tutaj nasz rozmówca powiedział, jest na tyle zagmatwana bardzo często, bo to adresatem są zazwyczaj młodzi ludzie, którzy mają jeszcze pewne takie problemy, gra się na ich emocjach, a zresztą to nie chciałbym tego tematu rozwijać. Człowiek posiada wolną wolę i niestety może zostawić w niektórych aspektach czy wyborów swoje sumienie za ścianą i wychodzić z założenia, że no, Kościół naucza. Przypomina mi się to, co powiedział Józef Ratzinger w wywiadzie dla Radia Monachium lata 50., kiedy czuło się, że instytucjonalnie w Kościele wszystko jeszcze trwa. Kościół pogan nazywających się jeszcze chrześcijanami, taki później był artykuł, ale mówił, kiedy myśmy mówili o sprawach bożych, widzieliśmy, że te dzieci wszystko to łapią, chwytają, ale mieliśmy odpowiedź. W domu mamusia, tatuś mówił zupełnie inaczej. Nie musisz tego słuchać. I w związku z tym, jeżeli cała kultura, cały przekaz tego, co dzisiaj się dzieje pod tym dyktatem dyktatury lewicowej, dyktatury relatywizmu, wygląda tak, że sączy się, proszę państwa, nie przez tylko i wyłącznie czytanie jakichś tam publikacji, ale przez to, o czym powiedział Wilhelm Reich, tak? Przez to, żeby wsączyć te ideały antykultury w różnego nauczanie szkolne, społeczne, i dlatego ci ludzie będą wybierać coś, co jest dla nich, wydaje się, nie wiem, atrakcyjne, a później okaże się, że ta rewolucja, efekt tej rewolucji zje te własne dzieci.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca Dawida, pana doktora. Chciałam powiedzieć, że pan doktor przed chwilą wspomniał coś i to mnie zainspirowało do zadzwonienia. No oczywiście słucham uważnie i cieszę się z tego tematu. Pan doktor powiedział o tym, o rozwalaniu Kościoła od środka. I ja właśnie chciałam, to mi się skojarzyło z tym, że my, wierni, świeccy, na przykład jesteśmy zrzeszeni w Akcji Katolickiej, na przykład, ale nie ona nie rozwala od środka, tylko ta odrodzona Akcja Katolicka to też w tytule ma action, akcja, prawda? A my raczej dyskutujemy. Więc jest jakaś poprawność taka, że nie sprzeciwiamy się, tylko na przykład ja sama chodzę czasem na spotkania Akcji Katolickiej, no są ciekawe tematy, szalenie, tylko że to wszystko jest teoria. Właśnie, a akcja to powinna być aktywna. Takie mam wrażenie, to jedno. A rozwalanie od środka skojarzyło mi się z tym, co biskup Kraszewski, już nieżyjący, tutaj z Kamionka w Warszawie, mówił, co nie było popularne, że jak zaczęły być te Kiko Arguella i, prawda, zafascynował Kościół, który chciałby mało tracić wiernych, a zyskiwać więcej. I Kiko Arguella wraz tam z jakimiś taką pozostałymi osobami i zaczęła być moda na neokatechumenat w Polsce. A my wierni, ja jestem przedsoborowa, bardzo jest mało dyskusji na ten temat. I ksiądz właśnie, biskup powiedział, że to jest rozwalanie Kościoła od środka. I kilku księży tak powiedziało. Ale jest wielkie milczenie na ten temat. A ja sprzed soboru, pan doktor był łaskaw powiedzieć, że tam w komunizmie było tak, no, tępienie Kościoła. Otóż ja muszę się pochwalić. Byłam w Kościele Najświętszego Zbawiciela i dalej tam chodzę czasem. Tam mnie formowano, oprócz tego, że rodzice mnie formowali. Urodziłam się w 51 roku, w 58 zaczęłam naukę, w 60 do komunii i był tam też biskup biskup Majewski był, kardynał Wyszyński często bywał u nas. I ja nie czułam tego przed tym soborem. Czułam, że są autorytety. I dalej jestem im wdzięczna, tym księżom, że tacy byli. Wydaje mi się, że po soborze, jak się to wszystko zmieniło, a poza tym jest ten lęk przed utratą wiernych, to się Kościół przypodobuje czasem niepotrzebnie. Kościół to musi być autorytet. I my, świeccy w naszej parafii, powinniśmy przede wszystkim polegać na dobrym pasterzu, którym powinien być proboszcz. Jak jeżeli proboszcz jest no, taki jak dobry pasterz, to on tę wspólnotę podsyca to wszystko. Ale może ja zbyt wiele naraz powiedziałam. Ja tylko chciałam powiedzieć, że martwię się, że są pewne tematy tabu. My tak
Pani
nie
Mario,
wiemy o tym neokatechumenacie wiedzy.
Pani Mario.
To bardzo dyskusyjne, bo ja Pani byłam
Mario,
na takim ślubie neokatechumenalnym, mam zresztą znajomych,
Pani Mario,
którzy tam należą.
Czy Pani
ja
słyszy?
Byłam przerażona.
Czy Pani nas słyszy?
Nie było tabernakulum.
Pani Mario.
Jakoś wszyscy wydzierali się tak, jak na jakimś...
Pani Mario, przepraszam bardzo, ale to jest już monolog, nie rozmowa. Przepraszam bardzo, ale Pani Mario, chciałem postawić Pani pytanie właśnie, czy Pani zna wspólnoty neokatechumenalne, bo... Być raz i zobaczyć coś, to nie znaczy znać. I to chyba też nie daje nam prawa pewnego rodzaju pójście raz i zobaczenie do tego, żeby no, tego typu jakże krzywdzące wypowiadać słowa na temat rozbijania Kościoła. A może to jest właśnie skarb Kościoła? Właśnie te grupy neokatechumenalne, które jakże żyją wiarą na co dzień, nie od święta, na co dzień żyją wiarą. Dlatego, Pani Mario, zanim przyjdziemy do formułowania tego typu gdzieś tez, które Pani tutaj postawiła, to naprawdę z całym szacunkiem i pokorą warto najpierw zbadać. O to bym bardzo, bardzo prosił Panią, każdego, kto chce rzucać tego rodzaju sformułowania i tezy. Rzeczywistości, które są w Kościele, które się pięknie rozwijają, które gromadzą ludzi, którzy latami formują się i żyją wiarą. A to, że my czegoś nie rozumiemy, to nie znaczy, że to jest złe. To znaczy, to jest zaproszenie dla mnie, dla drugiego człowieka do tego, żeby zgłębiać, żeby poznawać tę rzeczywistość, a nie żeby rzucać tego typu słowa. Dlatego bardzo, no to też proszę Panią.
Tak, i to też jest takie ważne, żeby jeszcze zwrócić uwagę, właśnie kiedy pojawiają się wypowiedzi, prawda, nawet hierarchów kościelnych, bo trzeba odróżnić taką jedną rzecz, prawda, oficjalne nauczanie Kościoła, prawda, czyli tą aprobatę ze strony Rzymu dotyczącą neokatechumenatu od prywatnej opinii, bo na przykład taki rodzaj na przykład duchowości apostolstwa mógł się na przykład nie spotkać z aprobatą, prawda, księdza biskupa, tak samo jak nie każdemu, przepraszam, że tak powiem, może się podobać akcja katolicka, żywy różaniec, bo odnajduje się w zupełnie, prawda, innej też rzeczywistości, bo żeby nie doszło do takiego paradoksu, że prawda, powołujemy się na autorytet biskupa, bo temu biskupowi się to nie podoba, ale aprobuje to papież, prawda? więc to tak bardzo w trudnej sytuacji stawia wtedy i Ojca Świętego, i przede wszystkim właśnie samego również księdza biskupa. Ruchy są na pewno bogactwem Kościoła, prawda? Każdy jest... ta różnorodność tych ofert Ducha Świętego, tak bym to powiedział, pokazuje nam taką jedną kluczową prawdę, bo wszystko zaczyna się, tak jak ojciec tutaj zwrócił uwagę, właśnie od siebie. Pierwszorzędnie to ja muszę spotkać się z Chrystusem, ale muszę znaleźć w tej wierze wymiar taki wspólnotowy, no bo przecież jesteśmy wspólnotą kościelną. I jeżeli to znajdę, no to zaczynamy szukać ludzi, którzy myślą oczywiście podobnie. I zawsze się z tymi osobami, które myślą podobnie, lepiej się rozmawia, lepiej się tworzy, można planować jakąś przyszłość. I w związku z tym trzeba sobie powiedzieć kluczowo, że nie mamy też takiego pełnego obrazu poza książkami, filmami, jak było, prawda, przed soborem, jak jest teraz, czy wszystko było łatwiejsze, czy trudniejsze, tylko jest jedna kwestia, że zmieniła się rzeczywistość świata, że ten świat rzeczywiście przeżył nie tylko rewolucję marksistowską, ale rewolucję kulturową. I on się zupełnie zmienił. I o ile był jakimś monolitem w wartościach, jedni byli protestantami, drudzy katolikami, prawosławni, mówiąc o denominacjach chrześcijańskich, tak dzisiaj widzimy, że wygląda to zupełnie inaczej, że właśnie mówiąc o tym wdarciu się do kościoła, to też trzeba być bardzo ostrożnym. Ja posłużę się takim właśnie, no może zabawnym, czy też trudnym, takim wspomnieniem świętej pamięci biskupa Dębowskiego, który mówił nam właśnie, jak łatwo komuś jest przykleić łatkę. Kiedy właśnie z kardynałem Macharskim mówi, sprawowałem Eucharystię w Krakowie, kardynał Macharski zadał mi to pytanie, mówi, słuchaj, biskupie Bronisławie, czy ty widziałeś kiedyś prawdziwego masona? A ksiądz biskup Dębowski zażarta mówi, ale księże kardynale, o tobie mówią, że jesteś masonem. Oczywiście oni traktowali to w kategoriach wielkiego żartu, ale do czego zmierzam? Do tego, że łatwo jest komuś przykleić pewną twarz ruchowi, stowarzyszeniu, osobie. Proszę otworzyć media społecznościowe i zobaczyć, co wypisuje człowiek, którego intelekt zdobyły media lewicowe na temat ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, na temat arcybiskupa Wacława Depo, na temat arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, prawda? Dlaczego? Dlatego, że to są wyraziste postacie w polskim kościele. I właśnie my musimy być bardzo wyraziści w tym przekazie. I Niemcy pozwolili sobie na rozmycie nauczania doktryny Kościoła i będą z tego zdawać sprawę Panu Bogu. My mamy pasterzy, za których naprawdę Panu Bogu trzeba dziękować.
Na zegarach 22:36. Olbrzymie obudź się, świeccy w kościele. To temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiktor z Lubelskiego dzwoni. Ja mam 27 lat i chciałem powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy chłopaka, który był bierzmowany w 2012 roku i był poza kościołem przez dobre 10 lat i w tym roku odbyłem właśnie też spowiedź generalną i udało mi się odczuwać ten kościół taki żywy w wspólnocie na przykład świętego Józefa w parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II na Samsonowicza w Lublinie. Mam tam możliwość adoracji co sobotniej, soboty na niedzielę i według mnie właśnie przez takie akty mamy możliwość naprawdę odczuwania obecności, żywej obecności Pana Boga i przełożenia tego na nasze życie codzienne. Nie możemy też zapominać o tym, jak zbawienny jest post chociażby, o czym mówi Matka Boża w Medjugorje i nie chcę się tutaj jakoś gloryfikować, ale po prostu chcę powiedzieć z własnej perspektywy, jak dużo daje chociażby post, jak ważne jest umniejszanie się i zapominanie o sobie samym w tym życiu codziennym, żeby pamiętać o Panu Bogu. No i może to jest jakaś droga do tego, żeby ten olbrzym się obudził. I jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że a propos odmawiania różańca, warto się zainteresować. Czy może jest w naszej parafii Legion Marii, tak? Mówię to do wszystkich słuchaczy. I może warto się wybrać na taki Legion Marii, bo to jest coś pięknego, móc odmawiać różaniec z innymi osobami po prostu. I jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że zacząłem się też interesować mszami trydenckimi, nawiązując do tego, co mówiła poprzednia pani, która telefonowała, bo nie możemy zapominać,
panie Wiktorze,
że mamy też możliwość uczestniczenia w takich
sprawach. Dość nam ucieka głos pana. Dziękujemy również za to świadectwo pana życia. Panie prezesie?
No powiem, ojcze, naprawdę można się cieszyć tą postawą, bo rzeczywiście my już to kalkulujemy, przepraszam, że tak powiem, mając tę świadomość, że o ile proboszczowie dawniej byli przyzwyczajeni, prawda, do tych tłumów to w kościele, to dziś zmienia się ten obraz. Właśnie to, co wcześniej powiedzieliśmy w audycji, że to osobiste spotkanie, dotknięcie Pana Boga, to, o czym pisał Józef Ratzinger i inspirując nas do wiary, kiedy powiedział bardzo wyraźnie, że jeżeli mówimy o wierze, to nie ma na początku doktryny, ale jest spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa, który nas przemienia. i przyjmujemy to, co On nam daje. To, co powiedział ten młody człowiek, naprawdę no, można się cieszyć. Inspiracja i proszę zwrócić uwagę na tym, na przykładzie tego telefonu, że znów mamy początek, jest modlitwa, odnalezienie Boga, jest adoracja, jest poszukiwanie jakiejś duchowości i zainspirowany mszami trydenckimi odkrywa swoje miejsce w Kościele, tak, w którym będzie się formował. Ale co jest jeszcze istotne i ważne, jeszcze tutaj mówiąc właśnie do tego młodego przyjaciela z Lubelszczyzny, właśnie to, żeby być tym świadkiem Chrystusa w miejscu, gdzie cię Pan Bóg stawia, prawda? To jest istota rzeczy i to też jest to apostolstwo realizowane przez laikat.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie. Ksiądz Rafał Jarosiewicz się kłania.
Witam również, pozdrawiamy.
No przysłuchuję się tym rozmowom, że to jest bardzo ważny i bardzo głęboki temat w ogóle budzenia olbrzyma, ale myślę sobie, że dzisiaj w dużej też mierze olbrzym jest obudzony, natomiast niezagospodarowany i trochę jakby bez formacji. Co się przekłada na to, że to, co już wybrzmiało trochę w tej audycji, opinie bardzo prywatne są wyrażane ponad opiniami magisterium Kościoła i okazuje się, że brak formacji, czyli brak znajomości elementarnych zasad funkcjonowania Kościoła, eklezjalności, tego, co mówi Kościół na poszczególne tematy, powoduje ogromny rozdźwięk, że ludzie czują się zagubieni, jakby pozostawieni, podczas gdy problem jest w tym, że trudno jest im przyjąć, mówię tutaj o braciach świeckich i siostrach świeckich, takiego zdrowego nauczania Kościoła katolickiego. I tutaj dzisiaj trzeba bardzo dużo, ja bardzo się cieszę, że ojciec od razu zareagował, jeśli chodzi o ten telefon dotyczący no, takiego zdeprymowania chociażby wspólnot drogi neokatechumenalnej, ale tak jest w wielu innych rzeczach. To znaczy dokonuje się swoista protestantyzacja Kościoła, może to dziwnie zabrzmi, przez stawianie swojej opinii ponad magisterium Kościoła, bo mnie się wydaje, bo ja tak czuję, bo do mnie Matka Boża przemówiła i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest ogromne zadanie dla nas duszpasterzy. Z jednej strony do takiej bardzo mądrej formacji pokazywania nauki Kościoła, ale takiej nauki Kościoła bez tego, co mnie się nawet jako duszpasterzowi wydaje, żeby się trzymać wiernie tego, co naucza Kościół katolicki. No bo przecież jest powiedziane, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. My mamy fundament, na którym możemy budować cokolwiek by się działo. A z drugiej strony no, musimy się liczyć z tym, że wiele razy będziemy osądzeni od czci i wiary tylko dlatego, że prezentujemy naukę Kościoła bez żadnych dodatków. To znaczy pokazujemy piękno tej nauki, tego, że Kościół przez 2000 lat tak naprawdę odpowiedział na te wszystkie pytania, które prowadzą nas no, tą drogą, piękną drogą do zbawienia. To tak chciałem tylko dorzucić sobie 5 groszy, bo wracam z pogrzebu, więc...
Dziękujemy. A widnie zmarłej osoby niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen, amen. Wszystkiego dobrego.
Również dobrej, spokojnej drogi.
Dziękuję,
dla księdza.
Słucham was, błogosławię i wspieram, jak umiem.
Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Panie prezesie, prosimy.
No powiem tak, że księże, bardzo dziękuję za ten telefon i chyba powiedzmy sobie szczerze, no ksiądz nie dorzucił 5, tylko 10 groszy. Bardzo słuszne uwagi. Ja też patrząc z tej perspektywy już nie tylko powiedzmy sobie bycia w diecezji, ale czy jako rzecznik akcji, czy też gdzieś w Polsce, kiedy spotykam się z wiernymi, zaangażowanymi w jakąkolwiek formę apostolstwa laikatu, widzimy właśnie to, co powiedział ksiądz, ja się pod tym podpisuję, trwającą protestantyzację Kościoła. Mnie powiedział Duch Święty, ja tak czuję, ja tego doświadczam i proszę zwrócić uwagę, że to nie jest chrześcijańskie. Chrześcijanin mówi właśnie w zupełnie innej kategorii. Mówi o Chrystusie, prawda? I On jest miarą wszystkich rzeczy, nie moje ja, nie moje jakieś prywatne opinie, które przedkładam nad urząd nauczycielski Kościoła. I to są właśnie te kwestie. I to, co tutaj tutaj ksiądz przed chwileczką mówił, jak gdyby jest też odsłoną tego, że rzeczywiście potrzebujemy solidnej formacji i takiej dla laikatu, właściwej, autentycznej, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest płaszczyzna, na którą nie możemy wchodzić, dlatego że to nie są nasze kompetencje, prawda? Nikt z nas Kowalowi nie powierzyłby, prawda, przeprowadzenia operacji jakiejś chirurgicznej. Identycznie tutaj w wierze nie chodzi o operacje na ciele, tylko o życie wieczne, że można, przepraszam, że tak powiem, przejechać się i może się okazać, że nie wierzyliśmy w Pana Boga, tylko w nasze wyobrażenie o Nim. I te wszystkie rzeczy również związane z tą protestantyzacją, to jest również ta forma liturgii. To właśnie, że co Pan Bóg do mnie mówi w tej chwili, w tym momencie, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że Bóg mówi codziennie w swoim Słowie, w Eucharystii, prawda? Przemawia do nas, mówi każdego dnia, daje nam świętych jako pewne wzorce. I tu jest właśnie ta druga kwestia, że my świeccy pilnie potrzebujemy wzorców w podążaniu tą drogą do świętości. I jeszcze raz gratuluję księdzu tego, co ksiądz powiedział, i też życzę szczęśliwej drogi.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Paweł z Warszawy.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Chciałbym, nawiązując do wszystkiego, co zostało powiedziane, troszeczkę to uporządkować. Mianowicie kwestia organizacji w jakiejkolwiek instytucji świeckiej, to jest trochę tak jak zorganizowanie pielgrzymki. Idziemy tam, żeby spotkać Pana Boga, natomiast konieczne jest to, żeby zadbać o organizację, żebyśmy wiedzieli, dokąd idziemy, gdzie będziemy spali, co będziemy jedli, w jaki sposób całe zaplecze techniczne zorganizować. I wydaje mi się, że na tym właśnie polega organizacja wspólnot chrześcijańskich. Inaczej mówiąc, jakby na pewno trzeba troszczyć się, tak jak mówił młody człowiek, bardzo mi się podobała jego wypowiedź, postawa oraz stopień zaangażowania w duchową sferę, ale też pozostaje kwestia wiedzy, rozumienia, a także rozumienia w otaczającego nas świata, a także zrozumienia, w jaki sposób przekłada się to na naszą rzeczywistość. O czym mówię? Mówię o manipulacji, która każdego dnia atakuje, tak jak już tu było powiedziane, głównie najmłodsze pokolenia. Natomiast nikt, z tego co zauważyłem, nie próbuje odkodować tego, nie próbuje powiedzieć, co jest czym, a co jakby pozostawia ludzi w niewiedzy, w nieświecie. Ludzie uczestniczą w czymś, ale nie są świadomi tego, co się tak naprawdę dookoła nich dzieje. I tutaj nawiązując również do wcześniejszej wypowiedzi jednego ze rozmówców, no, trzeba zauważyć, że to nie jest tak, że my mamy wolną wolę. Mamy rzeczywiście tak, ale wolna wola w starciu z manipulacją przegrywa. I wiem to, bo wiem, że zarówno mój tata, rocznik 40, i moja mama, rocznik 44, byli do tego stopnia zmanipulowani, że jedno i drugie modliło się do Stalina i to było kiedyś normalne. I jakby tego rodzaju rzeczy wpływały na nich i wpływały później pośrednio na mnie. To i tak całe szczęście, bo wiem, że w Niemczech faszystowskich ludzie się modlili do Hitlera, więc jakby stopień manipulacji jest ogromny. Natomiast upolewam nad tym, że nikt nie próbuje tego odkodować. Ja w swoim czasie, będąc jeszcze studentem w USK SIM, pozwoliłem sobie skreślić krótkie listy do ojca Zdzisława, wspominając o budzeniu ducha w narodzie. Natomiast to wszystko gdzieś przeszło, tak? A myślę, że to jest możliwe, ale to wymaga przede wszystkim postępowania według mnie, zgodnie z naukami Pana Jezusa. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby manipulacja była głośniejsza niż prawda, wtedy przegramy, niestety stracimy nasze dzieci. Ja to widzę już tam po sobie, po swoich dzieciach, po tym, w jaki sposób oni przegrywają. Zdarzają się też... I jeszcze tylko słówko. Zdarzają się pewnego rodzaju absurdy, gdzie widzę ludzi młodych, tak jak ksiądz, który mówił przed chwileczką, wspomniał o pogrzebie. Kiedyś byłem na pogrzebie, na którym trójka ludzi młodych, dzieci, osoby, które były chowane, nie przeżegnała się dlatego, że no właśnie był niezgodny z ich ideologią. To jest to, co nas czeka. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle, pozdrawiamy. Panie Prezesie, prosimy.
Powiem tak, że zgodzę się z tym, że no celem manipulacji jest to oczywiście założenie jest proste, wprowadzenie w błąd człowieka, zmuszenie go do działań wbrew samemu sobie. Najlepszym adresatem zawsze będzie młode pokolenie, ale chciałem zwrócić uwagę, że ktoś to młode pokolenie, tak jak pan tutaj powiedział, chce odkodować, ale w tym dorosłym pokoleniu zacytowałbym tutaj Euridę Lubaka, tak, który mówił, że jakże mało ludzi rozeznaje głębinowe prądy, które ich unoszą. Że ci ludzie dorośli, którzy żyją w tej rzeczywistości, bardzo często się nie orientują, o co tak naprawdę chodzi. A co dopiero może powiedzieć młody człowiek, który jest adresatem tego projektu manipulowania. Dlatego uważam, że w tej materii, tak jak to zostało powiedziane, rzeczywiście trzeba znać drogę, cel, zasady, ale to musi być formacja, która jest no, permanentnie podjęta wewnątrz. I dzisiaj ja dość często to powtarzam, nie dyskredytuję, prawda, tytułów naukowych i dorobku, ale dzisiaj zwróćmy uwagę, jeżeli chcemy zachować te przyczółki chrześcijaństwa, katolicyzmu, które już utraciliśmy, już niektórych nie da się na chwilę obecną, jeszcze tak tylko po ludzku zdobyć, to przede wszystkim trzeba zacząć od dobrej formacji ludzi świeckich. Trzeba się tego podjąć. I jeżeli byśmy stworzyli taką możliwość, i nie mówię tutaj o szkole jakiejś, prawda, tego typu, tylko zrobić kurs właściwy dla ludzi świeckich, żeby oni wiedzieli, mają różną duchowość, tak jak są różne zakony, prawda, ale żeby uwrażliwić ich na te kwestie społeczne, bo dzisiaj tutaj dostajemy batem i mało tego, ta ideologia cała wdarła się do Kościoła. Już nie tylko Niemcy są obrazem tego, ale również i działania chociażby kongresu tak zwanego katoliczek i katolików, który chce uchodzić za inicjatywę, prawda, niby oddolną, ale zmierzającą właśnie do rozbicia Kościoła.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja w temacie świeckich, ale i każdego z nas z pewnością osób duchownych. Olbrzymie obudź się, świeccy w Kościele, bo wspólnie tworzymy Kościół. To nie tylko duchowni, to nie tylko świeccy. To my wspólnie tworzymy tę przestrzeń, tę jakże wspaniałą rzeczywistość, którą jest Kościół, który założył Jezus Chrystus. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Halo, bardzo proszę. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz z Niemiec, miejscowość Bargisz Gladbach, z Polski, z Kaszub, Kościerzyna. Pierwszej części no niestety nie słuchałem, bo po długiej, długiej przerwie jutro wybieram się do Kościerzyny. Mam nadzieję, że się uda po 5 miesiącach przy tym. Temat, no cieszę się, że zaczyna Kościół, także świeccy, pan doktor, prostym językiem. Jestem na pewno wielkim grzesznikiem, bo tak mnie nazwali w Kościerzynie, bo nie byłem po linii, o której Kościerzyna tam...
Panie Eugeniuszu, czy mogę mieć prośbę?
Trzaskowski miał.
Panie Eugeniuszu, bardzo proszę, panie Eugeniuszu, o konkretne pytanie.
Wiem. Na przykład są kapelani straży, policji, bractwa. Ja jestem bardzo zaangażowany, szczególnie w bractwie w tym. I wiem, że 80-90% jest po przeciwnej stronie. Jak to się dzieje? To są ludzie, którzy korzystają przy uroczystościach. Nie widziałem jednej straży, jak były kościoły atakowane z bractwa, czy straży, którzy by swoim mundurze stanęli. Nie wolno takich rzeczy robić. Tego mi brakło. Bardzo, bardzo zawiodłem się też na pogrzebach Adamowicza Lityńskiego, gdzie mój premier, mój prezydent siedzą z tyłu i nawet tam reakcja powinna być proboszcza. Bym postawił nawet krzesło. Nie. Pan premier wejdzie.
Panie Eugeniuszu, powtórzę jeszcze raz. To nie są gorzkie żale teraz na antenie Radia Maryja, gdzie chcemy, prawda, oceniać, krytykować, czy może właśnie gdzieś zauważać pewne kwestie, które dotyczą innych. Jeszcze raz podkreślę, że to nam świetnie wychodzi i to też widzimy podczas chociażby teraz programu, że to nam idzie łatwiej niż chociażby pomyśleć o tym, co ja mogę zrobić. A nam chodzi przede wszystkim o to, co ja mogę zrobić i co ja robię, panie Eugeniuszu. Nie co inni, co jest, prawda, gdzieś tym źdźbłem wokół drugiego człowieka, u siebie gdzieś właśnie. I bardzo proszę, może na tym się koncentrujmy. Nie tyle, co inni, tylko może bardziej, co ja. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witam?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata z południa Polski. A ja tak sobie myślę i tak uważam, no z niektórych przypadków takich, które na sobie tak doświadczyłam, że nie obudzimy olbrzyma, dopóki się będziemy zajmować formacją, a przede wszystkim na pierwszym miejscu powinien być przykład. Powinien być przykład z naszej strony, bo te nauki wszystkie, to no nie garną się ludzie do tego. A młodzież jest wrażliwa, tak jak powiedział pan prezes, jest wrażliwa i oni to wszystko zauważają. Także, że po prostu osobisty przykład. Święty Franciszek, jak wysyłał swoich braci, no, że to mówił, że ewangelizujcie, nauczajcie, a tam, gdzie będzie to konieczne, użyjcie słów. No i ja uważam, że jeżeli tutaj na to nacisku nie położymy, to nie obudzimy olbrzyma. Bo wtedy no, takie po prostu nauki, gadania, no ludzie się nie garną do tego. No i tak to widzę, tak to. No,
dziękujemy, pani Małgorzato, pozdrawiamy serdecznie. Panie prezesie, to pytanie, które stawiam pani Małgorzata. Jak tutaj właśnie to można byłoby zinterpretować, jak tutaj można byłoby się odnieść, bo doskonale wiemy, że aby być apologetą swojej wiary, no to trzeba wiedzieć, prawda? Co leży u jej podstaw. Trzeba nam wiedzieć, na czym jej piękno polega. Wiedzieć i być tego też świadkiem, doświadczyć tego. To są chyba również te dwa skrzydła, na których trzeba nam się unosić. Bo przykład też wypływa z czegoś.
Tak. Tutaj posłużę się takim stwierdzeniem świętej pamięci księdza profesora Baltera właśnie o tym przykładzie. Na jednym z wykładów w Instytucie Teologii Apostolstwa zadał nam takie pytanie, bardzo prozaiczne. Czy wiemy, co jest, a może inaczej, kto jest symbolem Ducha Świętego? No, oczywiście pierwsze odpowiedzi, no to symbolicznie mówimy, padła odpowiedź gołębica, a ksiądz profesor mówi nie. Człowiek. Takie było zdziwienie, konsternacja. I dokończył za chwileczkę. Jedynym obrazem Ducha Świętego jest człowiek do głębi nim przesiąknięty i przeniknięty. Że widać, że jak gdyby on był wzięty w posiadanie. Proszę zwrócić uwagę, bo mówimy, że jest problem z młodzieżą. Bezsprzecznie jest. Ale my mamy pewne narzędzia. Mamy katechezę w szkole. Wiemy, że cała rewolucja obyczajowa jest ustawiona przeciwko chrześcijaństwu. Mało tego, ta wiedza sączona jest w tych ludzi na uniwersytetach. Oni zostają później przy wymianie pokoleń nauczycielami, lekarzami i wieloma innymi osobami, które są zaangażowane społecznie. No i teraz pytanie zasadnicze. Jak wejść do tego młodego człowieka? Marshall McLuhan mówił o tym jako teoretyk mediów, że jeżeli media społecznościowe zaistnieją na szeroką skalę w latach 60. XX wieku, już mówił, to będziemy mieli zupełnie innego człowieka w sensie wartości, w sensie komunikowania się. Będzie zupełnie inny człowiek. I teraz tym obszarem, gdzie my musimy sobie zawalczyć o tego młodego człowieka, że my musimy wiedzieć, że to walka toczy się o jego życie, o jego zbawienie, że trzeba siać, chociażby było trudno. Tak? To, co powiedziałem w telewizji Trwam, do nas zgłaszają się ludzie, którzy są niewierzący, którzy są agnostykami, ale którzy widzą, że robi się pewne dobro, bo Kościół jest ostateczną ostoją normalności i normalnych wartości. A tego młodego człowieka, proszę zwrócić uwagę na przekazy wielu, chociażby filmów, wielu jakichś nawet gier, które oni się angażują, że tam wszystko to, co jest ustawione prochrześcijańsko jest podważane w jakimkolwiek scenariuszu, związki, jakie się promuje. I ten młody człowiek jest tak drążony, jak kropla, która drąży skały. To, co wcześniej powiedziała rozmówczyni, różaniec tak, modlitwa tak, ale łowienie, zarzucanie sieci w mediach społecznościowych. To jest też istota dzisiaj działania. Bardzo dobry młody człowiek łapał w ten sposób swoich przyjaciół, nie tak dawno błogosławiony Carlo Acutis. I on nam przypomniał jedną rzecz, że wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale umieramy jako fotokopie, że zaczynamy kopiować innych, że zaczynamy sprzedawać własną tożsamość. A ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił nam wyraźnie, że jeżeli odkryjemy tożsamość naszej wiary, tego, kim my jesteśmy, to chrześcijanin ma się bać tylko jednej rzeczy. Zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. I my jako chrześcijanie dzisiaj zdajmy sobie sprawę z tego, że my, naszym patronem nie może być święty spokój, tylko ten Boży niepokój. My musimy być nie tylko w Kościele, ale musimy być w sprawach naszego Ojca, w tych sprawach społecznych, bo tam toczą się decyzje, jakie będą programy, co będą czytać ci młodzi ludzie, co będzie im wsączane do głowy. I w ten sposób zdobywa rewolucja kulturowa młode pokolenia.
Na zegarach wybiła godzina 23:00 na antenie Radia Maria. Trwa czas rozmów niedokończonych w temacie olbrzymia obudź się świeccy w Kościele. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Przemek z Warszawy, kłaniam się.
Witam, Przemku.
Więc jak najbardziej zgadzam się z tym, co ostatnio tu właśnie pan powiedział. Szczególnie jeśli chodzi o katechezę. Ja mam syna w liceum w Warszawie ogólnokształcącym, gdzie jest wspaniały katecheta. I powiem szczerze, że on nawet przyciąga te osoby, które mój syn na początku jakby postrzegał jako osoby wątpiące bądź niewierzące. I które wręcz chętnie słuchają tegoż katechety. Jest to raczej młody człowiek, około 40 paru lat, jeszcze z pokolenia, nazwijmy to, pamięta Jana Pawła II, ale jednocześnie potrafi tak prawdziwie i tak trafiająco do wyobraźni młodego człowieka, młodych ludzi przedstawić treści, że ja jestem pod wrażeniem, bo też słuchałem parę, podsłuchiwałem online jakby trochę jego tych kateches i no jestem zbudowany. Więc to jest droga właśnie do zdobywania jakby czy inspirowania młodych ludzi, bo oni z gruntu rzeczy są dobrzy i jakby do pewnego momentu są taką białą tablicą niezapisaną, no i od nas zależy to, co też tutaj padło, przykład, tak? Nas jako rodziców bądź no, innych ludzi, z którymi się stykają, katecheza. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie jakby internetowi i wpływom, no tutaj w zasadzie nie mamy jakby możliwości wpływania na to, co oglądają, bo i tak będą chcieli oglądać to, co chcą. Natomiast coraz więcej jest wspaniałych też przekazów na mediach społecznościowych katolickich. Chociażby taka inicjatywa jednego z wydawnictw, żeby upubliczniać katechezy księdza Piotra Pawlukiewicza, bardzo, bardzo znaczy znanego kapłana jeszcze jakiś czas temu, który niedawno zmarł. I chyba tędy droga. Natomiast też padł taki temat, że ludzie młodzi jeżdżą po świecie. Tak, no jeżdżą, patrzą, widzą, ale czy jakby zachłystują się tym? No chyba niekoniecznie, tak, bo też potrafią wyciągać wnioski i w pewnym momencie nasz wpływ na nich się kończy, no i muszą tutaj już podjąć decyzję. I teraz pytanie, czy się opowiadają za Jezusem, którego po prostu muszą spotkać osobiście, bo jak nie spotkają osobiście, to wówczas ta wiara będzie tylko taka, nazwijmy to, instytucjonalna, a tutaj no bardzo łatwo się potknąć tylko i wyłącznie na instytucjonalnej wierze. I jeszcze ostatnie takie zdanie. bardzo bym przestrzegał przed jakby takim zbratowaniem się Kościoła z politykami różnej maści, bo to nigdy nie wychodzi jakby na dobre. Intencje są dobre, a jest to zawsze przedstawiane potem w takim krzywym zwierciadle. I to wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy, panie Przemku. Panie prezesie, prosimy.
No cieszy mnie taki obraz, tym bardziej, że mamy telefon z Warszawy, pozytywny obraz katechezy. I proszę zwrócić uwagę na to, co właśnie tutaj nasz rozmówca powiedział, że mamy do czynienia z człowiekiem, który potrafi zafascynować nie sobą, tylko potrafi mówić to, co powiedziałem o tym Duchu Świętym, że go Duch Święty bierze w takie władanie, ale jak on chce pokazać, o co w tym wszystkim chodzi, to się odsuwa i wskazuje na Chrystusa. Ci ludzie widzą normalność tej wiary i oni przez tego, kto im głosi, poznają prawdę wiary. I on wtedy nie będzie jako młody człowiek bał się powiedzieć, nie, nieprawda, nie stosuj wielkiej miary na wszystkich, mnie uczył zupełnie inny człowiek. Lekcje były rewelacyjne. Ja znam też katechetów, którzy wypędzają ludzi z religii, ponieważ proszę pana, proszę pani, no w razie czego to niech pan mi pomoże, bo ja wolę posiedzieć na katechezie niż teraz na przykład na jakiejś lekcji, bo ten temat mnie tak wciągnął, a pan z tą klasą będzie go dalej ponoć kontynuował. Znamy takie sytuacje, no oczywiście nie jest to może jakiś najlepszy przykład, ale chodzi mi o co? O przeżycie wiary tego młodego człowieka. Że ten młody człowiek, o którym kiedyś Jan Paweł II powiedział bardzo wyraźnie, wy jesteście nadzieją świata, wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją. Ale co mamy dzisiaj? Mamy odwrót, że postmodernizm sprawił to, że właśnie ten młody człowiek, który jeszcze wchodzi w tą rzeczywistość, widzi, że Kościół mówi innym językiem, że szkoła mówi innym językiem, że polityka mówi innym językiem, że widzi tego polityka, który pięknie modli się, a zarazem widzi go w debacie telewizyjnej, gdzie miesza z błotem drugiego człowieka i ten młody człowiek zaczyna zadawać sobie setki pytań. A z drugiej strony proszę zauważyć, że właśnie to, co Ojciec Święty napisał w Fides et Ratio, że stworzono taką sytuację poprzez postmodernizm, że człowiek powinien się nauczyć żyć w takim poczuciu całkowitego braku sensu, że liczy się tylko to, co jest tymczasowe i wszystko to, co przemija. I o tym papież bardzo wyraźnie powiedział i pokazał nam, w jakiej sytuacji my mamy tego młodego człowieka i o co tutaj toczy się walka, bo o ile są ludzie w podeszłym wieku, czy jeszcze wśród młodsi w wieku średnim, uformowani, to widzimy tutaj, że czasami nawet tę rodzinę można nawrócić poprzez dziecko, prawda? Ja też przerabiałem takie materiały, kiedy mówili mi dzieci, młodzież, że proszę pana, ja bym chciał, żeby mój tata, moja mama, żeby oni wierzyli. Znam sytuację, gdzie z rodzin niewierzących ludzie odkrywali powołanie zakonne i rodzice byli wręcz wściekli. Dzisiaj ktoś realizuje się jako siostra zakonna, jako kapłan zakonny i żyje pełnią swojego życia. A rodzice dzięki temu po latach odkryli swoją wiarę.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ewa. Ja chciałam podzielić się taką myślą w związku z audycją, której słucham, Radio Maryja.
Prosimy.
Tak przysłuchuję się tej audycji i mówi się o chrześcijaństwie, o tym, żeby o przebudzeniu, tak? Owszem, myślę, że troszeczkę zarówno wierni, jak i pasterze przysnęli, bo w Biblii mogę sobie wyczytać takie słowo, że owce znają głos pasterza i idą za nim, tak? A w tej chwili można zaobserwować coś takiego, że owce po prostu uciekają albo uciekły od pasterza. I może bym właśnie, chciałam taką zwrócić taką uwagę, żeby spojrzeć na ten problem tak jak gdyby z drugiej strony, bo nie słyszę w tej audycji takiego głosu, także chciałam się z tym podzielić tą myślą, że może właśnie pasterze przysnęli. I być może, że przyszedł taki czas na przebudzenie właśnie pasterzy. Także bardzo bym prosiła właśnie o jakąś taką refleksję właśnie w tym spojrzeniu, które ja w tej chwili przekazuję.
Dziękujemy Pani Ewo, pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie Prezesie, prosimy.
No powiem szczerze, że w różnych aspektach można to rozpatrywać. Przede wszystkim to, co ojciec tak powtarza, to kilka telefonów jako taki właśnie refren, to jest właśnie ta myśl, że wszystko zależy ode mnie jako osoby, tak? Bo pierwszorzędnie mamy różne kompetencje, są różne parafie, różne osobowości proboszczów, tak? Ale w gruncie rzeczy gdzieś ten błąd w sztuce, bo cały czas mówimy, że to budzenie olbrzyma ma zmierzać w kierunku tego, żeby odkryć własną tożsamość, zaangażować się do szpasterstwa, ale zwróćmy uwagę na to, że ta formacja, którą dziś oferuje się ludziom świeckim, ona jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wychowaniem do kultu i do sprawowania sakramentu. Nie tworzy się tej wspólnoty na dłuższą metę jakiegoś ruchu w większości parafii w Polsce. No niestety tak jest. I z czego to wynika? No trudno jest mi powiedzieć. Nie znam jakichś badań, nie chciałbym skrzywdzić jakimś sądem jakiejkolwiek osoby. Natomiast jaka jest rada tutaj dla naszej radiosłuchaczki? Jest chyba ta jedna. Na myśl mi przychodzi bardzo ważna dla mnie kobieta, czyli matka Teresa z Kalkuty, która mówi, że nie martw się tymi problemami, których żyje świat, ale odpowiadaj na problemy zwykłych ludzi. Wtedy się zaczną dziać cuda wokół ciebie. I tak rzeczywiście to wygląda. Że jeżeli będę wiedział, że ktoś ma problem natury duchowej, moralnej, przecież ja go nie wyspowiadam, jestem wiernym świeckim, tak? Ja porozmawiam z proboszczem, powiem o tym, bo ten człowiek się zwierzył i zacznie się takie budzenie, że my nie spodziewajmy się nawróceń tłumów, że jak to ktoś złośliwie powiedział, że święty Piotr powiedział kazanie i nawróciło się 2000 dusz, prawda? A dziś jest 2000 kazań, prawda? Przy materiałach duszpasterskich może się jedna osoba nawrócić, 2, 5, 10. My tego nie wiemy, bo tylko Pan Jezus czyta głęboko w duszy. Ale trzeba robić to, co do nas należy. Nie osądzałbym, patrząc na naprawdę na zaangażowanie i katechetyczne, duszpasterskie, czy obowiązki niektórych biskupów, których znam, to naprawdę są ludzie tytanicznej pracy. I myślę, że taka zgoła jest większość. I pamiętajmy też o tym, że to nie masy ciągną, że tak powiem kolokwialnie, świat, ale świat żyje dzięki temu, że są jednostki, które ich inspirują. Proszę wziąć przykład świętego Jana Pawła II, tak? Jeżeli mówimy o kryzysie pokoleń, konfliktu między osobami starszymi a młodszymi, to proszę zobaczyć Światowe Dni Młodzieży świętego Jana Pawła II, prawda? I to kiedy odchodził, kiedy napisali mu bardzo wyraźnie santo subito, tak? Czyli mamy program, to jest świętość, którą trzeba iść, trzeba ją właściwie rozpisać i wspólnymi siłami zdać sobie sprawę z tego, że trzeba żyć dla Pana Boga, korzystać z tych narzędzi, które mamy.
Na zegarach 12 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych w temacie olbrzymie obudź się świeccy w kościele. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zofia z Rzeszowa mówi.
Witam pani Zofia.
Ja tak przysłuchuję się, przyznam się, że tylko od paru minut i taka wypowiedź, że w ramach ogólnopolskiej działalności nie ma takiej wspólnoty. No ja chciałam powiedzieć, że jest wspólnota w ramach ogólnopolskiej, to jest wspólnota działająca organizacji Najświętszego Serca Państwa. Już te wspólnoty działają prawie w każdej diecezji. I tutaj w naszej diecezji na Podkarpaciu, to już można powiedzieć w wielu parafiach modlą się, bo to wspólnota działająca organizacji to jest ta wspólnota, która modli się co tydzień przed Najświętszym Sakramentem, wynagradza za grzechy swoje, rodziny, parafii, całej życiu ojczyzny. Po prostu jest to jest taka wspólnota modlitewna, i o którą wyraźnie Pan Jezus mówił, że nie dziwi się Polska, jak nie będzie wynagradza za grzechy. Modlimy się i nawet w ramach wspólnoty modlimy się za każdego posła. Na przykład w diecezji rzeszowskiej mamy ponad 80 posłów, za których się modlimy. Czy to jest poseł z prawicy, czy z lewicy, nieważne. Po prostu mamy, tak na całą Polskę też jest przyjaciół, że wszyscy posłowie są modlani. to jest wspólnota taka modlitewna.
Dziękujemy, pani Zofio.
Chciałam się podzielić właśnie, że...
Bardzo dziękujemy.
Że coś takiego jest już w Polsce i zachęcamy do modlitwy, na adorację zapraszamy.
Jeżeli tak, zapraszamy serdecznie, pani Zofio, i też warto krzewić, warto rozwijać, warto te myśli propagować. Panie prezesie, prosimy.
Zgadza się. Pięknie, że państwo też omadlają parlamentarzystów, ale jeszcze jest kwestia taka. Właśnie cały czas będę trzymał się tej tezy, ponieważ oczywiście też wszystko zależy od wieku osób, prawda, bo Ojciec Święty Franciszek podczas jednego spotkania z włoską akcją katolicką zadał jej pytanie o to, czy macie w swoich szeregach osoby niepełnosprawne, chore, leżące, starszych, seniorów. Tak, to uczyńcie z nich sekcję kontemplacyjną. To jest coś, na co zwrócił Ojciec Święty uwagę, czyli pokazał nam, że istnieje cierpienie ludzi, które powinno zostać zagospodarowane. I może właśnie to jest ta inicjatywa, żeby bardziej wykorzystać to cierpienie, prosić tych ludzi, tak, odwiedzić ich, chociaż dzisiaj no, jest ta prawda, pandemia, gdzie jest ciężko i trudno, ale uzmysłowić im tą potrzebę ofiarowania tego cierpienia za właśnie obudzenie świadomości ludzi świeckich. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ to właśnie w świeckiej rodzinie wyrastają powołania kapłańskie, zakonne do życia małżeńskiego. To tutaj się wszystko kształtuje. I jeżeli te rodziny widzimy na przykładzie szkół, jeżeli one będą coraz bardziej porozbijane, to ten człowiek młody będzie bardziej rozbity. I będzie mu trudniej być kapłanem, ojcem, matką, a tych przypadków jest coraz więcej. I w związku z tym no, trzeba postawić również na jakąś odnowę tego fundamentu cywilizacji, którą jest rodzina, w którą uderza dzisiaj całkowicie ten system antywartości. I mówię jeszcze raz, Ibi Adeo Vocantur, tam ich Bóg powołuje, mówi wyraźnie Sobór Watykański II. Modlitwa tak, jest potrzebna, konieczna, ale czyn. Była ta kwestia mówienia o protestantyzacji. Pamiętajmy, mamy być katolikami, bo nimi jesteśmy. Odkryjmy tą tożsamość. Ora et labora. Módl się i pracuj. I to, co jeszcze mówi nam teologia, czyli łaska, która buduje na naturze człowieka. Poznaj swoje predyspozycje. Znajdź grupę modlitewną, grupę, która również będzie działać i zaangażuj się w apostolstwo laikatu.
Prosimy bardzo. Halo.
Posłany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam serdecznie, bardzo dziękuję. Chciałam powiedzieć,
witamy
że...
Witamy również, a witamy...
Renatę.
Panią Renatę, prosimy.
Tak. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za tą audycję, za to, że no właściwie nie słucham od początku, także że może wszystkiego i tematu dobrze nie wiem, ale wydaje mi się, że celem jest takie mobilizowanie siebie, tak? Takie zachęcanie, motywowanie. No też no, tak zwana ewangelizacja, czyli dzielenie się tym, jak nas Pan Bóg dotyka. No i chciałam właśnie powiedzieć, że bardzo tak przez rozum dotyka, w sensie, że jak człowiek sobie uświadamia, że jest, no to tak mu lepiej, bo wie wtedy, że gdzieś, tak jak ja teraz do Państwa dzwonię, no to gdzieś słyszy, w jakiś sposób słyszy, ale to jest też niesamowite, że czasami tak właśnie odpowiada przez różne sytuacje czy różnych ludzi, na przykład teraz, tak, przez tą audycję, przez to, że gdzieś możemy się spotkać, no, te wszystkie osoby z całej Polski, ale z czym chciałam się tak podzielić? Też takie konkretne właśnie działania, że jedni drugich brzemiona noście, że właśnie przychodzą pomysły i czasami na przykład jest ciężko się podzielić, bo albo w niewłaściwy sposób, nie wiem, albo inne są potrzeby gdzieś w parafii, albo jest inne zaangażowanie, bo mi ostatnio tak właśnie przez jakiś czas męczyło, nie wiem dlaczego, ale jak ktoś tam przeklina, tak, słyszę, to mnie boli. Jak widzę na przykład, że ktoś pali, a wiemy, że to mu szkodzi, to mnie boli. No takie różne rzeczy, nawet obce osoby. No i kiedyś było tak, że bardzo często pouczałam osoby, tam zwracałam uwagę. No ale jaki to ma sens, jakby mi ktoś zwrócił uwagę. No i miałam taką przygodę, że młodej w miarę takiej dziewczynie zadałam pytanie, po prostu tak mnie to korciło, że biedna pali i się męczy, i że się zapytałam, a czy, właśnie tak się zastanawiam, bo poznałam kiedyś taką ważną osobę, która na przykład pali i mnie tym trochę zaniepokoiła, bo to była właśnie osoba pokroju takiego świętego i mówię, no dziwię się, bo na przykład w tym czasie można modlitwę zmówić albo, no i dlatego jak zadałam to pytanie do tej osoby, to ona powiedziała, że no trochę ją to pewnie zamurowało, że nie wiedziała, w jaki sposób ma odpowiedzieć, czy to pytanie jest na miejscu. Ale myślę, że takie pytania właśnie gdzieś, tak jak krople deszczu u nas, no właśnie, nawilżają, tak? Jakoś tak odświeżają i oczyszczają, tak jak spowiedź, tak? Te grzechy wyznajemy, potem one wracają, ale znowuż gdzieś jest ta walka. No i także dziękuję niesamowicie, że mogę się podzielić i że mogę wysłuchać tych mądrości. A taka taki mój pomysł, znaczy się mój, mam nadzieję, że Duch Święty podpowiedział, żeby na przykład walcząc z jakimś grzechem, z jakimś nałogiem, to żeby właśnie na przykład posadzić kwiatka, tak? Zamyśliłam jakąś pielgrzymkę kwiatową, także nie wiem, czy to jest jak to chwyci, ale naszą młodzież chciałam tak zaangażować, że mam nadzieję, że tu kiedyś kwiatki zamiast tych papierosów będą.
Pani Renato, dziękujemy serdecznie za bukiet tych pomysłów.
No właśnie, także ja też pozdrawiam wszystkich ciepło i pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Teraz i zawsze.
Panie prezesie, prosimy.
No pięknie, powiem szczerze, młody głos. My już od razu proszę zwrócić uwagę, że bardzo mi się podobało to, co właśnie pani przed chwileczką nam tutaj powiedziała, że w zasadzie widzi pewne rzeczy negatywne, ale co jest plusem? Że ona nie skupia się na tym, że jest to zło, tylko stara się inspirować do tego, żeby to zło przezwyciężyć, prawda? Żeby zrobić coś, pokazać dobro, zmusić tego człowieka do myślenia. I to, co właśnie tutaj wybrzmiało w tym telefonie, to proszę zwrócić uwagę, że wiara jest rozumna i dzisiaj właśnie w sposób postmodernistyczny, czyli w negacji rozumnego poznania, wszystko się niszczy, wraca się do góry nogami pojęcia, robi się je dwuznacznymi. Zresztą to może kiedyś będzie okazja na ten temat też porozmawiać. I proszę zobaczyć, że jeżeli zniszczy się w człowieku to zarzewie rozsądku zdrowego, nie da się tego do końca zniszczyć. Święty Tomasz tak mówił bardzo wyraźnie, że nawet w grzeszniku zawsze pozostaje coś ze zdrowego rozsądku. Pisał o tym Święty Tomasz z Akwinu. Więc my żyjemy w epoce, która neguje racjonalność, dlatego że ona wywodzi się ze stylu myślenia naszej kultury. I znów trzeba umieć zobaczyć, że kryzys może być twórczy. No, proszę Państwa, największy dramat kryzysowy chrześcijaństwa to było zabicie naszego mistrza i Pana na krzyżu. Wszyscy uciekli. Biblia mówi wyraźnie. Wtedy zostawili go wszyscy i uciekli. Jezus został sam. Została, oczywiście była Maryja, tak? Był Jan pod krzyżem. Ale to był największy kryzys. Ale co się z tego narodziło? Nie da się nas pokonać. Tak? Ale nie możemy siedzieć na laurach, powiedzieć, bramy piekielne Kościoła nie przemogą, wobec tego będzie świetnie. Nie. My mamy zadbać o to, żebyśmy nie tylko my mogli znaleźć się w tej przestrzeni osób zbawionych i mieć to widzenie uszczęśliwiające, ale również o tych, o których tutaj życie wieczne walka się toczy. Także gratuluję pomysłów. To, że widzi się jakiś kryzys i się przezwycięża, bo inaczej człowiek dostałby depresji. Teraz na myśl przychodzi właśnie ojciec dyrektor, który gdyby uwierzył we wszystkie fakty, fake newsy, które o nim piszą, czy te wszystkie kłody, które były rzucane przez szereg lat Radia Maryja, to byłaby permanentna depresja. A my co słyszymy? Alleluja i do przodu. I tak trzeba żyć. Idziemy dalej, drogę i cel mamy wyznaczone jasno. Budzić trzeba świadomość katolików świeckich do odpowiedzialności za Kościół.
24 minuty po godzinie 23. Trwamy w ramach audycji Rozmowy Niedokończone pod tytułem Olbrzymie, obudź się, świetce w kościele. Bardzo proszę, halo. Tak, prosimy o wyciszenie radioodbiornika.
Halo.
Bardzo proszę, halo. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można wziąć udział w
tak,
audycji?
Jesteśmy już na antenie, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Ja chciałabym powiedzieć, no, może najpierw zacząć właśnie od tego, że no, bolączką jest
a
to...
Może,
myślę,
a może zanim
tak.
To...
Oj, przepraszam najmocniej, tak. Jolanta z Krakowa, bardzo przepraszam. Że katolicy no, też nie angażują się w sprawy ważne i nas wszystkich dotyczące, dlatego że no, zetknęłam się z takimi sytuacjami to na przestrzeni lat. Nie orientuję się w bieżących sprawach. No, to jest podstawa, to jest bardzo ważne, prawda, żeby móc reagować. Także historii, prawda, trzeba na bieżąco, trzeba uczyć się też na bieżąco, prawda. Poza tym rzeczywiście skupiają się, tak jak wiele osób, tylko na swoich sprawach, rodzinie, a to jest właśnie błąd, tak jak tutaj pan mówił, trzeba działać po prostu w tych sprawach właśnie, działać społecznie. Tutaj Jan Paweł II z jednej z pielgrzymek, też było właśnie na antenie Radia Maryja emitowane, mówił, że skupianie się tylko na rodzinie, na własnych sprawach, to jest błąd. Oczywiście nie mogę teraz zacytować dokładnie, prawda, tylko to, co mniej więcej właśnie mówił. No i trzeba właśnie się angażować, bo no bo wiadomo, później się wszystko może przez nieangażowanie się bierność zmienić.
Pani Joanto,
na naszą niekorzyść.
A co to znaczy angażować się?
No,
i może
walczyć o dobro.
W jaki sposób, może w jaki sposób my to czynimy?
No tutaj już padło też w internecie, trzeba się angażować, ale no w ogóle także jest ważne działanie i w polityce, wszędzie, po prostu wszędzie. I również no zmienianie świadomości, tak jak to niestety nasi wrogowie chcą robić wokół nas, prawda? Na naszej drodze, prawda? Za pomocą różnych sposobów. No niestety no trzeba po prostu, nie można w takiej bańce żyć po prostu. Tylko trzeba mieć świadomość, że no niestety nasi odwieczni wrogowie, sąsiedzi, nasi okupanci, prawda, niemieccy, rosyjscy, no cały czas, prawda, w planach mają to samo, co wcześniej.
Panie Anto, to już troszeczkę odbiegamy od
tak, ale ja jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, przepraszam, ja chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, no, że właśnie trzeba się orientować dlatego też w historii, ponieważ
tak,
te metody są stosowane też dzisiaj. Ale proszę księdza, ojca, chciałam tylko jeszcze powiedzieć odnośnie tych spraw właśnie, które się dzieją w kościele niemieckim. Tu także, co po niektórzy, prawda, znani nam niektórzy księża zakonnicy, którzy także no, w podobnym stylu działają w Polsce, no to tutaj książka Szkoła Ciemności Belli Dot, prawda, tłumaczy takie te sytuacje nawróconej komunistki, prawda, życiowy, która sama do kościoła wprowadzała niewierzących, prawda, zdeprawowanych ludzi, którzy mieli być wyświęceni na kapłanów, później piąć się wyżej, no i mieli rozwalać kościół od środka. I no tak robili również esbecy w Polsce, prawda. I to, co się dzieje w Niemczech też, myślę, że to jest ta sama sytuacja, tym bardziej, że kardynał Reinhard Marx, który był na czele episkopatu niemieckiego do niedawna i z własnej woli, prawda, z tego co czytałam, z własnej woli ustąpił miejsca, prawda, żeby móc w swojej diecezji, no, czynnie tam działać w strukturach, budując nowe struktury, no to przecież nosi nazwisko Karola Marksa, no to przecież działania po owocach ich poznacie, prawda?
Panie Anto, nazwisko można nosić, prawda, różne są nazwiska, po czynach ich i po owocach poznać. To może w ten sposób można jeszcze ciągnąć wiele pewnie myśli. Niemniej jednak czas jest ograniczone. Panie prezesie, prosimy o komentarz oraz o podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania.
Przede wszystkim bardzo dziękuję za to zaproszenie dzisiaj, że mogliśmy się podzielić tym doświadczeniem. Proszę zwrócić uwagę, że chyba, ojcze, może to będzie takie mało skromne, ale proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj wywołaliśmy jakąś dyskusję, prawda, które są też zawsze, ale zarówno ojcu, jak i mnie chodziło o dobro Kościoła, jak przebudzić ludzi po to, żeby były powołania zakonne, kapłańskie, misyjne do rodzin. I proszę zwrócić uwagę, nie tylko dlatego, że ojciec jest redaktorem, ale to ile kwestii, podjęliśmy wspólny dialog, wspólny wysiłek, żeby przebudzić w świadomościach ludzi świeckich tą odpowiedzialność za Kościół. Koncepcje podejścia do laikatu po telefonach widać są przeróżne, ale jedna sytuacja jest bardzo, bardzo ważna. Padł ten cytat, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mamy być, tak jak powiedział to pięknie w swoim zawołaniu biskupim Benedykt XVI, współpracownikami prawdy. Zarówno biskupi, jak i kapłani. I nie bójmy się, i moi drodzy, inspirujmy też kapłanów, bo jeżeli słyszymy z mediów, z przekazu negatywne treści, to może wywołać lęk. My nie mamy do czynienia z bogami, z aniołami. My mamy do czynienia z ludźmi, których Bóg powołał na biskupów, kapłanów, na nas świeckich. I nie poddawajmy się, mówiąc to tym prostym stwierdzeniem, alleluja i do przodu. Robimy to, do czego powołuje nas Pan Bóg, zgodnie z wolą, jaką On chce. I to, co tutaj padło jeszcze na koniec, trzeba pamiętać, że nasze osobiste doświadczenia i przeżycia nie mogą być jakimkolwiek źródłem inspiracji. Źródłem inspiracji działania musi być nauka Kościoła i odwoływanie się do tego, że inspiruję się tą nauką Kościoła i działam, i ona mnie ożywia, i ciągle z tym przebywam. I nawet niepokoić tych kapłanów, ażeby się zachciało, jak temu, któremu się nie chce. I nie poddawać się, idziemy do przodu razem z pasterzami. Dzisiaj, kończąc, już tak konkludując, polem walki jest kultura. Walka trwa. Nie dajmy się wypchnąć. Obszar kultury, sztuki, działania w świecie jest domeną ludzi świeckich. Dlatego inspirujmy się wzajemnie i toczmy walkę dalej, oczywiście dla naszego Pana.
Serdecznie dziękujemy za czas dzisiejszego spotkania.
Dziękuję.
Pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, był naszym gościem zarówno w pierwszej, jak i drugiej części. Dziękujemy za to budzenie, za te również i myśli, które pan tutaj zasiewa poprzez nasze spotkanie. Za to serdecznie dziękujemy. A my przyjmujmy to ziarno i starajmy się tak wcielać w życie te słowa olbrzymie. Obudź się, świeccy w Kościele, temat, który podjęliśmy. Bóg zapłać również wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie, za żywą dyskusję, za również i pomysły, konkretne pomysły, w jaki sposób możemy realizować naszą misję w Kościele.